w którym wzięło udział ponad 100 firm. Uczestniczyły firmy naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa, a głównym zamierzeniem rektorów była dyskusja nad możliwością współpracy ośrodków naukowych z biznesem przy tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Był to ważny moment w tworzeniu Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. Biuro tego klastra mieści się w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania. Mamy nadzieję, że ten klaster będzie wiodącą inicjatywą dla grupy firm, które współpracują z torem naukowo-badawczym, wzmacniając siłę przetargową i potencjał Wielkopolski. I 12 listopada odbyło się posiedzenie kapituły konkursowej 5. już edycji konkursu o tytuł Podyscyplina Przedsiębiorczości. Kapituła dokonała wyboru laureatów w kategoriach mikro, małego oraz średniego przedsiębiorcy oraz po raz pierwszy lidera przedsiębiorczości akademickiej. Zgodnie z tradycją oficjalne ogłoszenie laureatów nastąpi później, będzie 10 grudnia podczas uroczystości gali finałowej. W kwestii gospodarki mieszkaniowej prezydent wydał zarządzenie w sprawie ustalenia projektów list i osób i rodzin spełniających przesłanki do udzielenia pomocy mieszkaniowej, którym objęto 39 osób, 25 pozycji najem lokalu socjalnego, 12 lokalu mieszkalnego i 2 pozycje udzielenia pomocy poprzez zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego. 9 listopada zakończyliśmy także inwestycje budowy kierowanego dworca autobusowego na osiedla III Sobieskiego w Poznaniu. Z wydarzeń kulturalnych warto odnotować, że w minionym okresie odbył się na terenie naszego miasta m.in. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży Konteksty oraz Festiwal Jazzowy Made in Chicago, obie imprezy organizowane przez instytucje miejskie. W zakresie ochrony środowiska chciałbym notować może jeden fakt. Często są w zakresie pytania dotyczące kontroli szczelności szamp. Na terenie Poznania mamy także kilka miejsc, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej i są tam zbiorniki zamknięte. Wydział Środowiska wyłonił w drodze przetargu firmę, która rozpoczęła w listopadzie kontrolę w zbiornikach na ścieki na tych terenach. Uzupełniliśmy multimedialny informator miejski, czy uzupełniamy w trakcie o informację dotyczącą współpracy naszego miasta w organizacjach międzynarodowych oraz uruchomiliśmy nowy instrument, multimedialny przewodnik po starym rynku, ale jest to nowy pomysł na promocję turystyczną miasta Poznania w oparciu o możliwość wirtualnego zwiedzania starego miasta w 3 językach obcych, z możliwością nagrań wideo, słuchania nagrań wideo i audio. Tak więc osoby mogą także spacerować po starym rynku, słuchając informacji o obiektach, które oglądają. Zamierzamy rozwijać tą formę usług internetowych, inaczej mówiąc, poszerzać tą usługę o kolejne obszary miasta Poznania. I na koniec jedna dość istotna informacja. Uczestniczyłem w konferencji podsumowującej projekt Urbact House S, Management Renewal of Large Housing Estate. Przypomnę, był to jeden z kilkunastu projektów w ramach sieci na projektu Urbact. Jedyny projekt, którego liderem było miasto z krajów nowej Unii Europejskiej. Podsumowanie 2-letniej pracy sieci, której liderem był miasto Poznań, odbyło się w Brukseli w towarzystwie pani komisarz Danuty Hübner oraz europosłów. W podsumowaniu stwierdzono, że Poznań w pełni wywiązał się z obowiązków lidera sieci i zarządzania tą siecią. Obecnie jako miasto Poznań podjęliśmy wstępne rozmowy odnośnie udziału Poznania w sieci tworzonej w ramach Urbact 2, której liderem jest miasto Lipsk. Sieci, której jeden z tematów przewodnich będzie wykorzystywanie nowego instrumentu finansowego Jessica dla finansowania rozwoju miast. Poznań chciałby w tej sieci zajmować się kwestiami finansowymi. W ten sposób bylibyśmy jakby u źródeł informacji, jeśli chodzi o ten instrument, który tak de facto jest dopiero w trakcie tworzenia i dopiero zapadają decyzje co do możliwości wykorzystywania tego nowego instrumentu finansowego w realizacji projektów rewitalizacyjnych w miastach Unii Europejskiej. To tyle w sobie informacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, czy ktoś z Państwa radnych chciałby w sprawie przedstawionej informacji zadać pytanie czy wypowiedzieć się? Nie widzę. Zatem uznaję, że temat został wyczerpany. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 8 porządku obrad. Jest to projekt uchwały 263/07 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Krzysztof Jończyk. Jeśli nie usłyszę Państwa sprzeciwu, a pan dyrektor to potwierdzi, to mam wrażenie, że trzy kolejne projekty uchwały można przedstawić jednocześnie. Pewnie z drobnym wyjaśnieniem jeszcze dla Państwa radnych, że w przypadku uchwały nr 265 na stronie internetowej do dzisiaj uchwała zawierała trochę więcej niż powinna, ale od godzin południowych jest powieszona uchwała w prawidłowej wersji, także proszę to wziąć pod uwagę i przyjąć jako wytłumaczenie również. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Przedstawiam Państwu trzy projekty uchwał od numeru 263/07 do 265/07 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Jak już wcześniej powiedział pan przewodniczący, choklik jakiś spowodował, że na stronie internetowej, choć radni otrzymali w wersji dokumentu papierowego prawidłowe brzmienie uchwały o numerze 265, pojawiło się pewnego rodzaju rozszerzenie, które pokazywało na stronie internetowej, iż dotyczyło to nieruchomości rolnych. Takiego przypadku nie było w tym razie. Z dniem 13 października 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która ustalając nowe zasady w tym zakresie uchyliła brzmienie dwóch poprzednich uchwał dotyczących tegoż przekształcenia. Umożliwia ona przyznanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku tychże uchwał w sytuacji, jeśli nieruchomość wykorzystywana jest lub przeznaczana na cele mieszkaniowe. Do obliczenia wysokości bonifikaty przyjęto zasadę, aby procent bonifikaty zwiększał się w stosunku do już wykorzystanych lat użytkowania wieczystego. Fakt ten pozwala na realizację postulatu sprawiedliwości i solidarności społecznej. W ten sposób by użytkownicy wieczyści, którzy uiszczają tę opłatę od wielu lat, zapłacili opłatę za przekształcenie w wysokości niższej w porównaniu z osobami, które to użytkowanie mają krócej. W związku z powyższym wnoszę do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w sposób przedstawiony w projekcie uchwały 263/07. Dziękuję bardzo. Również to dotyczy projektów uchwał 264/07 i 265/07.
Dziękuję bardzo. Wszystkie trzy projekty uchwał były opiniowane przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej oraz Komisję Gospodarki Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. I tak, Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej projekt nr 263 zaopiniowała pozytywnie, 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego pozytywnie, 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. W przypadku projektu nr 264 Komisja Gospodarki Komunalnej 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Opinia pozytywna. I Budżetu i Finansów 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Opinia pozytywna. I w przypadku projektu 265 również 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Gospodarka Komunalna, opinia pozytywna. I Budżet i Finanse Też 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Opinia pozytywna. Czy w sprawie tych projektów uchwał ktoś z Państwa chciałby w imieniu komisji uzupełnić opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zatem teraz będę po kolei przystępował do głosowania kolejnych projektów uchwał. I tak w punkcie 8 projekt uchwały 263. Wobec braku sprzeciwu i dalszych głosów w dyskusji zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 263/07? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, również proszę o wciskanie przycisków. Czy wszyscy radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. A pani Magda była obecna. Zamykam. Już jest normalnie? Dobrze, dziękuję. Zamykam punkt 8. W punkcie 9 projekt uchwały nr 264/07. Po wyczerpaniu dyskusji i po prezentacji pana dyrektora, jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i przystępujemy do drugiego czytania, w którym możemy przegłosować projekt uchwały w całości wobec braku poprawek. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały 264? Proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, jeśli ktoś jest przeciw lub wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 27 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 9. Przystępujemy do punktu 10. Projekt uchwały nr 265, przedstawiony przez pana dyrektora wraz z opiniami przeze mnie przedstawionymi. Jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie, w którym możemy przegłosować projekt uchwały w całości wobec braku propozycji poprawek. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały 265, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada również tę uchwałę podjęła. W ten sposób zrealizowaliśmy również punkt 10. Proszę oczywiście zaznaczyć w protokole, że pani radna Kętkowska była obecna w czasie tego głosowania. Przystępujemy do punktu 11. Jest to projekt uchwały 273 w sprawie zawiadomienia skarbnika miasta Poznania pani Barbary Sajnaj o obowiązku złożenia lustracyjnego. Projekt przedstawi pani dyrektor Krzymień-Bieszka. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam prośbę, gdybym mogła ten projekt uchwały i następny zreferować łącznie, bo są one identycznej treści.
Jeśli Państwo nie uważają sprzeciwu, to oczywiście, że tak.
Szanowni Państwo, uchwały tej samej treści podejmowaliście Państwo kilka miesięcy temu, kiedy ustawa nakładała obowiązek zawiadomienia skarbnika i sekretarza miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w oparciu o poprzednie brzmienie ustawy lustracyjnej. W związku z decyzjami i orzeczeniem Trybunału Stanu i kolejną zmianą ustawy lustracyjnej istnieje obowiązek powtórnego składania oświadczeń lustracyjnych przez osoby, które pełnią funkcje publiczne. I obowiązek ten, obowiązek zawiadomienia o konieczności złożenia oświadczenia spoczywa na w przypadku sekretarza i skarbnika miasta na organie powołującym, czyli na Radzie Miasta. Zatem przyjęcie tej uchwały jest jakby wypełnieniem obowiązku ustawowego dotyczącego zawiadomienia tych osób. Od momentu doręczenia im tego zawiadomienia będzie się dla nich liczył 3-miesięczny termin do złożenia oświadczenia lustracyjnego na nowych, zmienionych formularzach, które są załącznikami do nowej ustawy, czy zmienionej ustawy lustracyjnej. Bardzo proszę o przyjęcie tych uchwał.
Dziękuję bardzo. Uchwała numer 273, czyli ta dotycząca pani skarbnik, została zaopiniowana przez Komisję Samorządową. W głosowaniu 4 głosy za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się, opinia pozytywna. Natomiast uchwała 274 dotycząca pana sekretarza ma opinię Komisji Samorządowej również pozytywną. W głosowaniu 5 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy te opinie ktoś chciałby jeszcze uzupełnić w imieniu komisji? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektów uchwał? Nie widzę. Czy we własnym imieniu ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Również nie widzę. Zatem, jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały nr 273. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie drugie czytanie. A w drugim czytaniu możemy przegłosować projekt uchwały w całości wobec braku propozycji poprawek. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały 273 w sprawie zawiadomienia skarbnika miasta Poznania pani Barbary Sajnej o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego? Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 1 głos przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Przechodzę do punktu 12 projektu uchwały 274, przedstawiony przez panią dyrektor. A przeze mnie opinia została przedstawiona, zatem jeśli nie będzie z państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do drugiego czytania. Sprzeciwu nie widzę i nie słyszę, zatem zamykam pierwsze czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 274/07. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję pani dyrektor. Zamykam punkt 12 porządku obrad. Przystępuję do punktu 12a projekt uchwały 280 w sprawie nadania imienia 21 Liceum Ogólnokształcącemu i Technikum Budowlanemu w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu przy ulicy Rybaki 17. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Piotr Mróz. Bardzo proszę.
Szanowni panowie prezydenci, szanowni panie i panowie radni, panie przewodniczący, przedstawiam projekt uchwały w sprawie nadania imienia dwóm szkołom wchodzącym w skład zespołu szkół budownictwa nr 1 w Poznaniu i imię generała Władysława Andersa. Jest to inicjatywa środowiska szkolnego przedstawiona przez dyrektora tego zespołu szkół i myślę, że postać generała Andersa jest tak wszystkim państwu znana, że chyba nie tak ten byłoby, gdybym o nim dzisiaj więcej mówił. Zatem pozostaje mi tylko poprosić państwa o podjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie ma takiej chęci. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy w imieniu własnym ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu możemy przegłosować projekt w całości wobec braku propozycji poprawek. Przypominam, głosujemy projekt uchwały nr 280/07. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję, panie dyrektorze. Zamykam punkt 12a. Przystępujemy do punktu 12b. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z miastem i gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Bardzo proszę o przedstawienie.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Przedstawiony Państwu projekt w tym zakresie jest projektem, można powiedzieć, precedensowym w tego typu rozstrzygnięciu, które Rada Miasta zgodnie ze swoimi kompetencjami będzie podejmowała. Mianowicie ustawa o samorządzie gminnym określa, że porozumienia, niezależnie merytorycznie czego dotyczą, by prezydent mógł zawrzeć z inną gminą w jakimś tam zakresie, niezbędna jest uchwała Rady Miasta pozwalająca, wyrażająca wolę zawarcia tego porozumienia przez prezydenta bądź burmistrza, wójta gminy. W związku z tym w zakresie transportu zbiorowego z taką propozycją do Państwa występujemy. Projekt tej uchwały przedstawiony przez Państwa zrodził się z inicjatywy miasta i gminy Swarzędz i po dyskusjach między miastem Poznań a miastem gminą Swarzędz doszliśmy wspólnie do przekonania, że jesteśmy wspólnie, razem, miasto i gmina Swarzędz i miasto Poznań, gotowi do wspólnego realizowania pewnej części linii transportowych, transportu publicznego przekraczającego granice miasta Poznań i gminy, miasta i gminy Swarzędz. Uchwała jest dość lakoniczna w swojej pierwszej części. W oparciu właśnie o ustawę o samorządzie gminnym postanawia, czy Rada Miasta Poznania postanawia zawrzeć z miastem i gminą Swarzędz porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Uchwałę oczywiście powierza się prezydentowi miasta Poznania, a już ten załącznik, porozumienie, bardziej szczegółowo określa tryb i zasady organizacji tego transportu zbiorowego. Tutaj się mówi, że dotyczyć to ma dwóch linii komunikacyjnych, linii 73, która w swoim kształcie nie zmienia przebiegu, jak dotychczas to wyglądało, tylko zmienia się formuła organizacji tej linii. Do tej pory miasto realizowało w imieniu swoim, ale na zlecenie, w oparciu o zawartą umowę, również tą obsługę komunikacyjną i to jest rzecz stara, tylko w innym trybie dzisiaj będzie organizowana w ramach porozumienia. Natomiast linia 55, a właściwie jej przedłużenie, bo dzisiaj linia 55 dochodzi do granic miasta Poznania, będzie przedłużona wewnątrz do obszaru miasta i gminy Swarzędz i ta linia, jej nowy kształt jest określony w tym porozumieniu, określone są wozokilometry w załącznikach dalszych, które wspólnie będziemy uzgadniali z miastem i gminą Swarzędz. Ponieważ ta uchwała określa zasady, że to miasto Poznań będzie tym organizatorem dla transportu zbiorowego, w związku z tym w porozumieniu się mówi, że ta linia będzie kursowała w oparciu o istniejące uwarunkowania w mieście Poznaniu, czyli w oparciu o ceny miasta Poznania, obowiązujące uchwalone przez Radę Miasta Poznania ulgi i zwolnienia, o uchwalony regulamin porządkowy, etc., czyli na tych liniach będą obowiązywały zasady obowiązujące w komunikacji miasta Poznania. I oczywiście na takie warunki miasto i gmina Swarzędz się zgadza. Jednocześnie, ponieważ ta uchwała jest określona w tym trybie, że ona nabiera mocy prawnej, jak Państwo zauważycie, uchwała, a właściwie jej załącznik, czyli porozumienie, dopiero uprawomacnia się po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Wielkopolskiego, bo ona rozstrzyga pewne zasady dla organizacji transportu na obszarze obydwu gmin. Po podjęciu tej uchwały my skierujemy to porozumienie do wojewody, by w dzienniku swoim tą uchwałę, a właściwie to porozumienie zamieścił. Ponieważ ta uchwała była przedmiotem dyskusji na obydwu komisjach, w których uczestniczyłem, to jest Gospodarki Komunalnej i Komisji Finansów, to odniosę się szczególnie do ustaleń z Komisji Finansowej, gdzie w ramach dyskusji wstępnie zadeklarowałem się panu przewodniczącemu Majchrzyńskiemu, że rozważymy, czy przypadkiem autopoprawką
bardziej nie uszczegółowić w paragrafie 5 zasady rozliczania się między miastem, a miastem i gminą Sparzec, bo tu są sformułowania dość ogólne. Ale po dyskusji jeszcze raz z prawnikami i to, co wcześniej powiedziałem, że ta uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wszelkie załączniki, gdybyśmy chcieli dołączać do tej uchwały czy do tego porozumienia, musiały później podlegać podobnemu trybowi. W sumie chodziło w tej dyskusji o to, by radni wiedzieli, na jakich warunkach finansowych rzeczywiście miasto umawia się z miastem gminą Sparzec. Sądzę, że przy dyskusji o budżecie, gdzie my tą kwotę, w szczególności dotyczącą linii 55, będziemy musieli Państwu wprowadzić w przypadku podjęcia tej uchwały dzisiaj, będziemy musieli te środki przekazane nam przez miasto i gminę Sparzec wprowadzić do budżetu w postaci dotacji. W tym momencie oczywiście ujawnimy wszelkie zasady uzgodnione między miasto i gminą Sparzec, a miastem Poznań. W związku z tym, przepraszam, myślałem, że moja komórka. W związku z tym uzgodniliśmy z panem przewodniczącym, że odstąpimy od tej autopoprawki, ale oczywiście przy pierwszej dyskusji o budżecie i wprowadzeniu tych środków wniesionych do miasta przez miasto i gminę Sparzec przekażemy zasady tego zliczenia. Powiem to wprost, to co już wstępnie uzgodniliśmy z burmistrzem Sparzęca, z panią burmistrz, a później z zastępcą, że Sparzęc potruje pełne koszty realizacji tej linii na swoim terenie według rzeczywistych kosztów ponoszonych przez naszego przedsiębiorcę, wpłacanych do nas, do miasta Poznań. To jedna rzecz. Druga rzecz, była dyskusja na Komisji Gospodarki Komunalnej co do aktualnego stanu linii 55. Wtedy, przepraszam, nieprecyzyjnie udzieliłem odpowiedzi. Chcę powiedzieć, że oczywiście mamy informację, w szczególności od Rady Osiedla, od pana radnego Bierzewskiego, że na linii 55 dzisiaj występuje pewne zatłoczenie, przynajmniej w szczytach jest czasami pewien dyskomfort dla mieszkańców tych osiedli, przez których przebiega linia 55. Chcemy powiedzieć, że przy przedłużeniu tej linii jednocześnie dokładamy, i tak powiem wprost z wyliczeń, które tutaj mam i przygotowałem w szczególności za prośbą pana radnego, że dni robocze kursów będzie łącznie więcej 6, natomiast dni świątecznej soboty kursów będzie więcej 11, więc sądzimy, a przez to zwiększy się częstotliwość kursowania tej linii i myślę, że jednocześnie będzie to organizacja nowej linii dla mieszkańców Sparzęca, ale polepszenie warunków dla mieszkańców Poznania w tych terenach, przez których będzie ta linia 55 przebiegała. Tyle ja. Gdybyście Państwo mieli jakieś uwagi, oczywiście udzielę Państwu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 3 głosy za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego wydała opinię pozytywną. 8 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Dopisując taką uwagę, integralną częścią ustalenia ma być załącznik zawierający ustalenia między miastem a gminą Sparzęc ze stawką i wartością dopłaty. Ale rozumiem, że to jest, odnosi się do tego, o czym pan dyrektor przed chwileczką powiedział. Czy w imieniu komisji ktoś z Państwa chciałby opinię uzupełnić? Pan przewodniczący Majchrzycki, bardzo proszę.
Chciałem tylko potwierdzić, że ta argumentacja tutaj została przeze mnie zaakceptowana i myślę, że w tej sytuacji możemy tutaj zrezygnować z tego zapisu w tej formie. Oczywiście uznając, że faktycznie to zobowiązanie pan dyrektor zostanie utrzymane, że będziemy informowani o tych wysokościach zarówno kosztów, jak i uzgadnianych stanów.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ w imieniu komisji, tak? Bardzo proszę.
Czy zaniepokojenie komisji było to, co mówił pan radny Bielerzewski i to generalnie dlatego wynik taki głosowania jest 3 za, 3 wstrzymujące. w tej chwili dzisiaj. I tutaj chciałbym jednak konkretną odpowiedź, ponieważ tego na komisji praktycznie nie uzyskaliśmy. Wiemy, że dzisiaj autobusy są przepełnione w godzinach szczytu. Mieszkańcy na terenie Antoninka do tych autobusów nie mogą wejść. Muszą odpuszczać sobie kursy. Mówi się o zwiększeniu dodatkowo o 6 kursów, no ale chciałbym wiedzieć, czy ktoś to w ogóle przeliczył, ilu pasażerów w godzinach szczytu będzie w autobusach wjeżdżających do Poznania i czy w ogóle w Poznaniu ktokolwiek do tych autobusów się dosiądzie, bo oczywiście cała idea tak, jak pan radny Bielerzewski mówił, nie można tam puścić taboru większego, mogą tylko ze względów technicznych mogą jeździć tam małe autobusy. W związku z tym zadaję pytanie, czy mamy obliczenia, na ilu pasażerów w godzinach szczytu możemy liczyć, że będzie wjeżdżało w granicę Poznania i czy w ogóle do takiego kursu będzie mógł ktoś z Poznania się dosiąść? Czy to będzie tylko autobus Swarzędz-Poznań bez możliwości wejścia w godzinach szczytu? I to była poważna dyskusja i poważne wątpliwości komisji. Nie zostaliśmy do tego przekonani, że to porozumienie polepszy, wręcz raczej uważaliśmy, że pogorszy standard podróżowania samych poznaniaków. Także prosiłbym, czy są w ogóle jakieś badania, czy wiemy, ilu pasażerów będzie wjeżdżało w granicę Poznania w godzinach szczytu średnio takim autobusem?
Panie Przewodniczący, tak, wtedy dość nieprecyzyjnie powiedziałem o zwiększeniu tych ilości, więc teraz powiem, tak, przedtem poprzednio powiedziałem, że tę ilość kursów zwiększamy. Ta ilość kursów wynika z wyliczeń, które dokonało dział inżynierii ruchu w MPK, bo dzisiaj MPK jest odpowiedzialny za symulowanie częstotliwości układu linii, etc. po uzgodnieniu z miastem i inżynieria ruchu w MPK przebadała aktualny stan napełnień. Oczywiście miała sygnały również przecież i od mieszkańców i radnego bielerzewskiego, który dość intensywnie tutaj działał w zakresie poprawy komfortu podróżnych linii, tych, które przebiegają przez te osiedla, o których pan przewodniczący powiedział. Przyjmujemy, że wyliczenia, które dotknęło MPK, daje gwarancję, że nie tylko przejmiemy tych pasażerów ze Swarzędza, ale jednocześnie poprawimy komfort mieszkańców Poznania, których dzisiaj rzeczywiście pewne uwagi zgłaszali. Z tym, że ja miałem dyskusję z panem przewodniczącym Bielerzewskim o napełnieniach, powiem nawet dokładniej, że średnia napełnień, oczywiście za chwilę skomentuję, tak, pan przewodniczący Bielerzewski komentuje, co znaczy średnia napełnień, ale średnia napełnień na tej linii nie odbiega od średniej w innych liniach komunikacji miasta Poznania. Występują okresowe albo punktowe pewne przeciążenia. Liczymy, że te ilość kursów po prostu w tej dolegliwości wyjdzie naprzeciw, czyli zlikwiduje tą dolegliwość dla mieszkańców. Więc takie badania inżynieria ruchu w MPK dokonała i właśnie stąd dostaliśmy propozycję tyle, a nie mniej, ani więcej kursów.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa chciałby wypowiedzieć się w sprawie projektu? Pan Andrzej Bielerzewski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo dziękuję tutaj panu kierownikowi za to sprostowanie, bo rzeczywiście wygląda ono zdecydowanie mniej niepokojąco niż na komisji. Równocześnie tutaj dziękując koledze Grzesiowi chciałbym doprecyzować, że mówiąc o tych długich autobusach wspomniałem, że tam jest ryzyko prowadzenia tych długich autobusów, chociaż muszę tu też podziękować MPK, że takie autobusy w tych krytycznych momentach tam jeżdżą, z tym niemniej jednak warto by było się tam troszkę pochylić nad skrzyżowaniem ulicy Piwnej i z ulicą arcybiskupa Dymka. W tym momencie to moje przysłowie o średniej. Ja zawsze mówię tak, że średnia temperatura, jeżeli ktoś ma rękę w lodówce, a drugą w piecyku, to średnią temperaturę ma całkowicie w normie luksusowej, co wcale nie znaczy, że on się dobrze czuje. I tak samo średnia, która tutaj mówi, że napełnienie jest w granicach normy, no też mnie przemawia, bo w godzinach tych właśnie szczytu jest tam takie duże przepełnienie, ale mam też nadzieję, że przy zwiększeniu ilości kursów to zostanie poprawione. I jeszcze na koniec taką prośbę, że gdy to Wysoka Rada taką uchwałę przyjmie i gdy to zostanie wdrożone, żeby przeprowadzić jakiś taki monitoring i gdzieś po jakimś miesiącu, dwóch sprawdzić, czy rzeczywiście ta poprawa pod względem możliwości wejścia do autobusu mieszkańców głównie Kobylego Pola i osiedla Przemysława jest poprawiona. Bo tylko tak dla przypomnienia kolegom radnym, linia 55 jest linia, która dowozi uczni z tych moich osiedli, mówię osiedli w cudzysłowie, bo to jest kilka części osiedla, do gimnazjum i liceum rejonowego. Także jest to bardzo, że tak powiem, ważna pod względem edukacyjnym linia i mam taką prośbę, żeby taki monitoring przeprowadzić i poinformować mnie, a tym samym Radę Osiedla, bo jestem jej przewodniczącym i to przekażę, że takie coś rzeczywiście poprawiło komfort jazdy tym mieszkańcom Poznania, którzy z tej linii 55 korzystają. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam dwa krótkie pytania, dosyć proste. Pierwsze, czy były prowadzone analizy, ilu mieszkańców z Poznania będzie korzystać na tym, na tej wydłużonym odcinku trasy? I drugie pytanie, jakie są całościowe koszty tego przedsięwzięcia w skali roku? Tak rząd mniej więcej, czy kilkaset tysięcy? Dla miasta Poznania oczywiście.
Bardzo proszę o odpowiedź.
Zgodnie, zacznę od drugiego pytania, zgodnie z ustaleniami z miastem i gminą Swarzędz, miasto i gmina Swarzędz przekaże wstępnie wyliczone środki w oparciu o projekt budżetu, czyli znając koszt jednostkowy przyjęty wozokilometra, łączna dotacja udzielona nam ze Swarzędza będzie wynosiła 632 tysiące, no tam z groszami wyliczenie. Natomiast pierwsze pytanie, zakładamy, że mieszkańcy Poznania w zasadzie dla nich nic się nie zmieni, to będzie ten sam potok pasażerów, który dzisiaj na linii 55 jest i na linii 73, która w zasadzie nie zmienia swego kształtu, tylko zmienia formułę umowy, w cudzysłowie, między nami a Swarzędzem, więc w zasadzie dla mieszkańców Poznania, stricte zamieszkujących w obszarze administracyjnym Poznania, generalnie się nic nie zmieni, a więc nowych potoków się nie pojawi poznaniaków. Pojawią się nowe potoki mieszkańców Swarzędza.
Dziękuję. Pan Przemysław Markowski, bardzo proszę.
Jeszcze raz, jeżeli mogę dopytać, czy faktycznie miasto Poznań poniesie jakiekolwiek koszty związane z wydłużeniem tej trasy? Ja wiem, że oni będą nas zwracać jakieś tam za wozokilometr 7 zł, coś koło tego, ale chodzi mi, czy faktycznie miasto poniesie jakiekolwiek, czy MPK poniesie jakiekolwiek dodatkowe koszty?
Bardzo proszę.
To odpowiem, tak? Powiedziałem, że zwiększamy liczbę kursów. Co do terenu gminy Swarzędz uważamy, że jesteśmy zabezpieczeni i zapłacona, przewidywana do zapłacenia przez miasto i gminę Swarzędz stawka i kwota nominalna pokryje te koszty. Natomiast po naszej stronie, z racji zwiększenia kursów, oczywiście pojawi się dodatkowy koszt, ale ta ilość kursów jednocześnie stwarza inny komfort, na to liczymy, inny komfort podróżowania. Czyli z racji wzrostu pracy przewozowej z tytułu wzrostu ilości kursów, oczywiście koszt na terenie miasta Poznania ulegnie zmianie. To jest oczywiste.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń, więc jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie projektu uchwały i otwieram drugie czytanie. Pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, Jak Pan właśnie prosił o to, już wydałem polecenie dla Pana Dyrektora, że za 2 miesiące chcę znać informacje z tego monitoringu, o który Pan prosił. Dziękuję bardzo.
A zatem możemy otworzyć drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 281 z punktu 12b. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Również kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, kto jest obecny, a nie głosuje, proszę o naciskanie przycisków. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 12b. Przystępujemy do realizacji punktu 14. Projekt uchwały 276/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu wspieranego przez Fundusz Spójności. Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Prefinansowaniem nazywamy udzielanie pożyczek na przejściowe finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wynika ono z mechanizmu przepływu środków z Unii, który w niektórych, a właściwie w większości przypadków następuje po terminach zapłaty przez beneficjentów ich zobowiązań. Prefinansowanie zostało wprowadzone ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych i chociaż zostało już uchylone, to znaczy od 1 stycznia 2006 nie obowiązuje w ustawie, obowiązuje nadal dla programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, między innymi w zakresie programów współfinansowanych z Funduszu Spójności. Przedsięwzięciem, które miasto Poznań realizuje przy udziale środków Funduszu Spójności, jest m.in. projekt Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania, znany jako projekt ISPA. Zasady przepływu środków Funduszu Spójności w tym projekcie od dysponenta, jakim jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, reguluje porozumienie o realizacji projektu zawarte z nim na podstawie memorandum finansowego podpisanego przez Rzeczpospolitą i Komisję Europejską. Zgodnie z memorandum i porozumieniem przekazywanie 80% środków Funduszu Spójności odbywa się na podstawie planu płatności oraz okresowych rozliczeń. Ostatnie 20% środków zostanie przekazane po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu projektu. Z dotychczasowej praktyki wynika, że wpływ środków europejskich nie następuje zawsze terminowo, to znaczy przed terminami płatności zobowiązań wynikającymi ze zrealizowanych kontraktów i wystawionych faktur. Zdarzyło się, że środki Funduszu Spójności wpłynęły po terminach zapłaty faktur wykonawców, które zostały sfinansowane w całości w tej części Funduszu Spójności z funduszy budżetu miasta. Było to wówczas możliwe na skutek istniejącej czasowej nadwyżki środków nad innymi wydatkami. Przewidujemy, że środki z ostatniej 20% transzy mogą wpłynąć z dużym poślizgiem czasowym nawet w 2010 roku. Przyczyną będzie najprawdopodobniej długotrwały proces akceptacji ostatecznego rozliczenia projektu przez organy krajowe. I tu są trzy instytucje, Narodowy Fundusz, Dysponent oraz Ministerstwa Finansów i Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz Komisję Europejską. Wyższe napięcie finansów budżetu miasta w najbliższych latach spowoduje także, że mało prawdopodobne będzie czasowe finansowanie, szczególnie tej 20% końcówki środków Funduszu Spójności z innych dochodów. Wobec powyższego w celu zapewnienia płynności finansowania projektu właściwie wydaje się skorzystanie z mechanizmu prefinansowania za pomocą długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota pożyczki w wysokości 19 600 000 euro, o którą wnosimy w projekcie uchwały, wynika z prognozy przepływów finansowych do końca realizacji projektu. Pożyczka byłaby jednak zaciągana jedynie wówczas, gdy wystąpi taka potrzeba. to znaczy kiedy środki z Unii nie spłyną w terminie, a spłacona będzie napływającymi środkami z Funduszu Spójności. Z pewnością będzie ona uruchomiona w związku z ostatnią transzą środków Funduszu Spójności, która wyniesie blisko 12 milionów euro. Warunki finansowe tej pożyczki są bardzo korzystne. Oprocentowanie wynosi 3/4 stopy procentowej 52-tygodniowych bonów skarbowych. Według stawki na przykład z 15 listopada bieżącego roku oprocentowanie wynosiłoby 3,86%. Korzystne jest także to, że późniejsze albo niepełne wykorzystanie pożyczki na prefinansowanie nie będzie się wiązało z dodatkowymi wydatkami, czyli nie będziemy płacili żadnych odsetek za gotowość jej udzielenia przez bank. W związku z powyższym zaciągnięcie tej pożyczki wydaje się uzasadnione, o co wnosimy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt pozytywnie, 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu tej komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do drugiego czytania. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze i jednocześnie otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu projektu uchwały. Wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu w całości. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, kto nie bierze udziału w głosowaniu, proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 14 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 14a. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Poznania na dzień 30 czerwca 2007 roku. Tę informację przedstawi pan prezydent Mirosław Kruszyński. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, zgodnie z ustawą pan prezydent przedstawił informację o stanie mienia komunalnego miasta Poznania na dzień 30 czerwca tego roku do 15 listopada tego roku. Państwo jesteście w posiadaniu tej informacji. Ona jest w wersji elektronicznej Państwu przekazana. Ja postaram się bardzo, mam nadzieję, sprawnie przedstawić tą prezentację, obrazując niektóre informacje, które są, myślę, że tutaj istotne. Dla porządku pozwolę sobie powiedzieć, że pod pojęciem mienia komunalnego naszego miasta rozumiem zarówno aktywa trwałe i obrotowe, z tym, że te aktywa trwałe i obrotowe, one nie tylko, które są w naszym zasobie wprost odnotowane, ale także tam, gdzie żeśmy przekazali ten majątek, a mianowicie przekazaliśmy majątek dla naszych jednostek organizacyjnych, a jest ich aż 379. Od jednostek budżetowych począwszy, poprzez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, instytucje kultury, aż po publiczne zakłady opieki zdrowotnej. I proszę Państwa, jeśli chodzi o mienie komunalne brutto, to w roku 2007, 30 czerwca tego roku odnotowaliśmy wartość tego majątku 16 204 400 000 złotych. To jest wzrost w stosunku do poprzedniego okresu o 8,4%. Natomiast na tej samej tabeli Państwo wyraźnie widzicie, że wartość umorzenia szybciej rośnie niż wzrost majątku brutto, no i oczywiście tym samym majątku netto. wartość majątku netto, czyli już po umorzeniu, wzrosła o 6,6%. Wydaje mi się, że to jest przyrost odzwierciedlający nasze właśnie nakłady inwestycyjne, które w roku budżetowym i wcześniejszym, i tegorocznym zostały już rozliczone. Proszę Państwa, wartość mienia komunalnego, który jest na stanie naszych jednostek organizacyjnych z jednej strony, a wartość gruntów obrazuje kolejna rycina i tutaj, proszę Państwa, można powiedzieć, że blisko 30% to jest majątek trwały, inny niż nieruchomości gruntowe, a 70% no, z lekkim ułamkiem to wartość nieruchomości gruntowych. I proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę wartość gruntów nie wzrosła, a można powiedzieć, że nieco spadła. To znaczy, że prowadzone są zbywanie nieruchomości, prowadzone są sprzedaże. Natomiast oczywiście to, co jest wytwarzane przez nas w procesie inwestycyjnym, rośnie. No i to właśnie ta tabela, ta rycina obrazuje. Na kolejnej rycinie obrazujemy właśnie, jaki to jest układ tego mienia komunalnego, że z jednej strony 70% to grunty, a pozostały majątek jest tutaj zobrazowany i pokazany, że w części to ZKZL i Zarząd Dróg, budujemy drogi, budujemy mieszkania, są udziały i akcje, które są własnością miasta Poznania, blisko 8%. Środki trwałe w budowie, tutaj proszę zwrócić uwagę, że blisko 5% to środki właśnie trwałe w budowie. No i pozostałe to już są no, ogólne informacje, majątek na stanie miejskich jednostek organizacyjnych ponad 9%, a reszta to już mienie komunalne w dyspozycji innych podmiotów. I proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na aktywa w jednostkach zorganizacyjnych, aczkolwiek w drugiej kolumnie majątek trwały netto uciekła siódemka, tam jest 3874,4, a nie tak jak tutaj jest pokazane, ale reszta już się jakby zgadza w podsumowaniu. I tutaj bardzo wyraźnie widać, że majątek trwały rośnie, a obrotowy maleje. I chciałbym Państwu pokazać w tej chwili kilka przykładów tych naszych jednostek organizacyjnych. Majątek, który jest zlokalizowany, zarówno majątek aktywa trwałe i obrotowe, łącznie razem już chcę podawać, blisko 200 milionów w zakładach opieki zdrowotnej. Cały czas trzeba pamiętać, że bez gruntów. Zakłady budżetowe to 437 milionów i 600 tysięcy złotych. Wzrost łączny o 8,7%. Gospodarstwa pomocnicze niewiele, 29 milionów 100 tysięcy złotych. Tutaj jest lekki spadek. Część składników pewnie była właśnie sprzedana lub umorzona. Natomiast jeśli chodzi o jednostki budżetowe, tutaj w jednostkach budżetowych mamy 3 miliardy 757 milionów 500 tysięcy złotych majątku. To jest więcej o ponad 30% w stosunku do analogicznego okresu. Z jednej strony oczywiście inwestycje, ale z drugiej strony też wyposażanie tychże jednostek organizacyjnych majątek. Instytucje kultury 43 miliony 800 tysięcy, lekki wzrost, bo 5,8% i oczywiście kolejna rycina obrazująca już, jak to wygląda, jeśli chodzi o wszystkie jednostki organizacyjne razem zestawione. Widać wyraźnie, że ten główny majątek jest zlokalizowany w jednostkach budżetowych miasta Poznania. Oczywiście chciałbym Państwu też pokazać, jak wygląda układ, jeśli chodzi o majątek, o środki trwałe w budowie. Tutaj wyraźnie widać, że No, w roku 2007 jest go nieco więcej, jest wzrost i to znaczący. Zarówno ten, który jest bilansowany w Wydziale Finansowym, jak i w pozostałych naszych jednostkach organizacyjnych. Akcje, udziały, dopłaty to kolejna rycina. Tutaj można powiedzieć, że tylko zmian nie ma, jeśli chodzi o udziały w spółdzielniach. Natomiast w pozostałych grupach, w pozostałych elementach tej informacji widzicie Państwo, że jest także wzrost. Mienie komunalne, które zostało przekazane, które jest w ZKZL-u, to kolejna rycina. I tutaj oczywiście podział jest na budynki stanowiące 100% własności miasta Poznania. Jest wzrost. Ten wzrost jest związany z oddawanymi budynkami. Natomiast udział miasta Poznania we wspólnotach mieszkaniowych no, systematycznie spada. Sprzedajemy te mieszkania i to też ta informacja odzwierciedla. Także udział miasta w budynkach stanowiących współwłasność. Ale łącznie nadal mimo sprzedaży mieszkań następuje wzrost, co prawda o 2,3%. Wartość dróg, które są w naszym posiadaniu, chcę zwrócić uwagę, że ten wzrost istnieje, aczkolwiek chcę powiedzieć o tym, że jest ten majątek bardzo szybko się starzejący, czyli bardzo szybko następuje umorzenie. Jak ważnym elementem jest tutaj stała informacja, stały monitoring ze względu na zużycie naszych dróg. I zestawienie zbiorcze zarówno tego majątku, który jest w ZKZL-u, jak i majątku, który jest w ZDM-ie. Na kolejnej rycinie widać zmiany, jakie następują w stosunku do poprzedniego okresu, który Państwu przedstawialiśmy. No, statystyka gruntów miejskich. 82,4% z całości to grunty, które stanowią własność miasta Poznania, ale grunty, które oddane są w wieczyste użytkowanie to 5,7%. Własne oddane w użytkowanie to 1,8%, własne oddane w trwały zarząd, głównie oczywiście dla naszych jednostek organizacyjnych, to 7,5%, obce w wieczystym użytkowaniu, ale wieczyste użytkowanie na rzecz miasta Poznania to 0,2% i własne z prawem użytkowania wieczystego, czyli to, tam, gdzie jeszcze pracujemy nad tym, żeby z jednej strony wygasić, bo już udało nam się skomunalizować, a z drugiej strony te, które są w jednostkach organizacyjnych, które są odrębnymi osobami prawnymi i gdzie będzie musiało tak pozostać, to 2,4%. Chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć o wierzytelnościach miasta Poznania i tutaj kolejna rycina obrazuje podatek od nieruchomości, zadłużenie osób fizycznych względem miasta Poznania spadło w stosunku do poprzedniego okresu, ale osób prawnych wzrosło. Podatek rolny, podatek leśny, mniej tutaj będę informował Państwa, natomiast wyraźny spadek nastąpił naszych wierzytelności, albo inaczej, zdecydowanie lepiej podatnicy płacą podatek od środków transportowych niż w poprzednim okresie i to też obrazuje ta tabela. Generalnie nasze wierzytelności w stosunku do poprzedniego okresu spadły, co jest dobrą informacją, bo po pierwsze i ściągalność jest większa i przez to więcej pieniędzy jest do dyspozycji miasta Poznania. Wierzytelności obsługiwane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami z kolei, to z tytułu dzierżaw nastąpił spadek, czyli są lepiej płacone niż w poprzednim okresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że z tytułu sprzedaży składników majątkowych są rozkładane na raty, chociażby mieszkania i ta kwota jest, ten wzrost jest wyraźny. Z tytułu różnych opłat nastąpił spadek i pozostałe, czyli głównie tutaj odszkodowania, koszty wyceny, opłaty za przekształcenia, jest wzrost. Generalnie rzecz biorąc, wierzytelności są większe niż w poprzednim okresie. informacja, jak to wygląda w ZKZL-u, z tytułu rozliczeń za media jest spadek, z tytułu rozliczeń współwłasności budynków jest spadek, natomiast jest wzrost tytułu dzierżaw zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali użytkowych. Kolejna informacja to jest wpływy z gospodarowania nieruchomościami miasta Poznania i tutaj widać wyraźnie, że z tytułu opłat za najem i dzierżaw nieruchomości gruntowych mamy wzrost i blisko 50% w stosunku do poprzedniego okresu. Natomiast też chciałbym zwrócić uwagę na pozycję piątą, gdzie właściwie tak naprawdę to jest wpływ jednorazowy. Nastąpiło przekształcenie prawa własności, prawa wieczystego użytkowania we własność. Jest to wpływ jednorazowy, jakby nie ma ciągłości z tym związanej. To taka informacja raczej tylko, że następują właśnie zamiany wieczystego użytkowania na własność i nic z tego więcej nie wynika. Ale chciałbym też powiedzieć o czymś innym. Do tej pory był ciągły wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie, ale ze względu właśnie na tą zamianę, na tą pozycję piątą, następuje spadek wpływu wieczystego użytkowania, bo mamy mniej pozycji, tak? Mniej pozycji obsługujemy. I generalnie oczywiście z tego powodu wpływy do budżetu miasta z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami są mniejsze. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości może też jeszcze Państwu pokażę. Mniej więcej taką samą ilość działek zbyliśmy niż w poprzednim okresie. Właściwie tylko jedną działkę więcej, bo 11, a nie 10. Ale wpływy ze sprzedaży są są większe, bo z jednej strony powierzchnia jest większa, no i z drugiej strony oczywiście ceny dzisiaj na rynku także są większe, niecałe 300% więcej niż w poprzednim okresie analitycznym. Sprzedaliśmy też bezprzetargowo 4 nieruchomości, co w poprzednim okresie była tylko jedna zbywana nieruchomość. Chciałbym też Państwu przedstawić informację, jak wyglądają wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych. Ilość mieszkań jest zbyta w tym okresie analitycznym mniejsza o 27 lokali. Także mniej sprzedaliśmy lokali na raty. I można powiedzieć, że to jest jakiś tam jest spadek. Mniejszą oczywiście też powierzchnię przez to sprzedaliśmy użytkową, ale wpływy ze sprzedaży są większe. Znowu widać wyraźnie, że wyceny są już większe i mimo bonifikat oczywiście zastosowanych zgodnie z uchwałą Rady Miasta, jednak wpływy z tego tytułu są nieco większe. I tak naprawdę na tym chciałbym zostawić tą informację, ale jednocześnie chcę Państwu powiedzieć, że ta informacja, jeśli by Państwo nie mieli do niej dostępu, a mam nadzieję, że wszyscy mają dostęp do tej informacji, ona jest pełna treść tej informacji w BIP-ie na stronie internetowej. Także jeśli by ktoś chciał skorzystać, to dodatkowo to bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy na temat przedstawionej informacji ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Przewodniczący Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jedno krótkie tylko pytanie. W ramach tej informacji Pan Prezydent podał informację o majątku, jakim przekazaliśmy 9 publicznym ZOZ-om, a miasto Poznań jest organem założycielskim, zdaje się, dla 5 ZOZ-ów. Czy tu chodzi także o domy pomocy społecznej, czy o coś, bo niezbyt mi to, nie mogę się doliczyć, także proszę uprzejmie o informację.
Takim ZOZ-em są także domy, niektóre domy pomocy i żłobki.
Dziękuję bardzo. Czy inne zgłoszenia? Nie widzę innych zgłoszeń, zatem zamykam punkt 14a porządku obrad. Przystępujemy do punktu 15, a jest to pierwsze czytanie projektu budżetu miasta Poznania na rok 2008. Ten projekt przedstawi pani skarbnik Barbara Sajnaj. Natomiast ja chciałbym jeszcze dopowiedzieć jeden komunikat dla Państwa radnych. Mianowicie w związku z tym, że aplikacja, z której korzystaliśmy w ubiegłym roku do wprowadzania poprawek do budżetu, została przerobiona troszkę w stosunku do tej ubiegłorocznej. Chciałem zaproponować taki termin, jak to nazwać, szkoleniowy czy konsultacyjny, kiedy Państwo będą mogli się z tym bliżej zapoznać. I nastąpi to w najbliższy czwartek w dwóch terminach. O godzinie 13 i o godzinie 16 tutaj w sali sesyjnej. Według informacji, które ja mam, takie spotkanie nie powinno trwać dłużej niż godzinę, być może krócej. Ten termin został dopasowany troszeczkę pod tym względem, że o 14 i o 17 są posiedzenia dwóch komisji, więc można było, dla części Państwa radnych może to być wygodne. We czwartek albo o 13, albo o 16, jeśli okaże się, że jest potrzeba jakiegoś innego terminu, to spróbujemy się tak to dograć, żeby jeszcze raz móc to przedstawić tutaj w sali sesyjnej. Dziękuję bardzo. Proszę Panią... Pan Przewodniczący Szczuciński ma rację. Komputer może być przydatny przy takim szkoleniu. Bardzo proszę, Panie Skarbnik.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta przedstawiam Państwu w ramach pierwszego czytania projekt budżetu miasta na 2008 rok. Projekt budżetu miasta na 2008 rok został złożony w Biurze Rady Miasta oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada. W tym też terminie, w tym też dniu został Państwu udostępniony w formie elektronicznej. Projekt uchwały został sporządzony zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawami ustrojowymi, jak również z przepisami ustaw szczegółowych regulującymi poszczególne dziedziny działalności miasta. Począwszy od 2008 roku, po raz pierwszy budżet prezentowany jest w podziale na budżet majątkowy, budżet bieżący i budżet majątkowy. W zasadzie jest taki podział budżetu został wprowadzony na wyraźne życzenie samorządów. Tutaj kilka słów objaśnienia, mianowicie ustawodawca do dochodów majątkowych zaliczył dotacje i środki zewnętrzne bezzwrotne, zarówno te pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, jak i budżetu państwa, czy wreszcie od innych podmiotów biorących udział w finansowaniu naszych inwestycji. Do tej kategorii dochodów zaliczył również dochody ze sprzedaży majątku, wpływy oraz wpływy ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, czyli z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W myśl ustawy pozostałe dochody zostały zaliczone do dochodów bieżących. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe w zakresie kwalifikowania wydatków majątkowych nie ma w zasadzie większych zmian, ponieważ podobnie jak do tej pory do wydatków majątkowych ustawodawca zaliczył wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dalej wniesienie wkładów do spółek, zakup i objęcie obligacji, czy też dotacje na finansowanie czy dofinansowanie inwestycji realizowanych przez inne jednostki. I tutaj również pozostałe wydatki w myśl ustawy zostały zakwalifikowane do wydatków bieżących. Różnica między planowaną sumą dochodów i wydatków bieżących bez wydatków na odsetki stanowi nadwyżkę operacyjną brutto. Jeżeli od nadwyżki operacyjnej brutto natomiast odejmiemy wydatki na zapłatę odsetek i środki na wykup obligacji czy spłatę rat kredytów i pożyczek, otrzymamy nadwyżkę operacyjną netto. Środki na inwestycje mogą pochodzić zarówno z nadwyżki operacyjnej netto, czyli nieskonsumowanych dochodów bieżących, co jest bardzo pozytywnie postrzegane, zwłaszcza przez instytucje oceniające miasta. Źródłem finansowania inwestycji zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinny być dochody ze sprzedaży majątku, przychody pozyskiwane z prywatyzacji, czyli ze sprzedaży udziałów, akcji w spółkach oraz przychody pochodzące z emisji obligacji czy pozyskiwane w drodze zaciągania kredytów. Szanowni Państwo, zanim przejdę do omówienia samego projektu budżetu na 2008 rok, powrócę na chwilę do budżetu roku bieżącego. Wprawdzie zgodnie z jedną z zasad budżetu, budżet ma charakter roczny, jednak to nie oznacza, że pewne zdarzenia zaistniały w latach poprzednich, czy o pewnych zdarzeniach należy zapomnieć. I tak, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o zamknięcie 2007 roku, szacujemy, że wykonanie dochodów per saldo będzie wyższe o prawie 74 miliony złotych. Jednocześnie mniej o około 90 milionów złotych planujemy wydać według naszych szacunków na wydatki bieżące i majątkowe. A to oznacza, że deficyt miasta na koniec roku nie powinien przekroczyć 42 miliony złotych, czyli wyniesie około 1/5 planu. Dla przypomnienia, planowany deficyt budżetu miasta po zmianie wrześniowej został ustalony na kwotę trochę ponad 205 milionów złotych. To z kolei oznacza, że wskaźnik zadłużenia miasta na koniec roku nie powinien przekroczyć 30%, a planowany był na rok 2007 w wysokości 37%. Można zatem powiedzieć, że dobra jest sytuacja wyjściowa na rok 2008, ale do tego jeszcze powrócimy. Punktem wyjścia do opracowania każdego budżetu jest przyjęcie założeń zarówno do projektu, jak i wieloletniego planu finansowego. Określenie wskaźników makroekonomicznych to jedno z trudniejszych zadań na etapie konstruowania tego dokumentu. Dlaczego? Ponieważ wskaźniki makroekonomiczne stanowią podstawę szacowania dochodów i wydatków, i to zarówno tych, które są ujęte w projekcie budżetu, jak i tych, które pokazujemy Państwu w wieloletnim planie finansowym. Także projekt budżetu miasta na 2008 rok został opracowany przy założeniu, że średnioroczna inflacja nie przekroczy 2,3%. Natomiast w kolejnych latach planujemy, że średnioroczna inflacja utrzyma się na poziomie 2,5%. I to może być trudne z uwagi na to, że już zbieramy informacje z rynku, że nawet może ona podchodzić pod 3%. Natomiast zmiany zachodzące na rynku pracy, wysoka fluktuacja kadr, odpływ najbardziej wykwalifikowanej kadry zmusił do podjęcia decyzji związanych ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia, i to w zasadzie we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta. Że wzrost płac na 2008 rok został zaplanowany na poziomie 10%. Skutek dla budżetu to wzrost wydatków na płace o 8,5%, ponieważ nie zmniejszamy wydatków o środki wynikające z obniżenia składki rentowej po stronie pracodawcy. To czy w kolejnych latach płace będą rosły na założonym 5% poziomie, zależeć będzie od sytuacji finansowej miasta, jak i zmian zachodzących na rynku pracy. Wydatki rzeczowe w 2008 roku planujemy utrzymać na poziomie roku 2007. Ich ewentualny wzrost może wynikać ze wzrostu planowanego zatrudnienia czy przyjęcia do realizacji nowych zadań. Natomiast w kolejnych latach, począwszy od 2009 roku, przewidujemy systematyczny wzrost wydatków rzeczowych o 1% w stosunku do roku poprzedniego. W założeniach również przyjęliśmy, że gospodarka będzie rozwijała się przynajmniej w roku 2008 na poziomie 5,7%, natomiast w wieloletniej perspektywie planujemy, że rozwój gospodarczy czy dynamika produktu krajowego brutto, rozwój gospodarczy powinien utrzymać się na poziomie 5%. W roku 2008 stawki podatku lokalnego, jak Państwo już wiecie, rosną średnio o 2,2%. Natomiast w wieloletniej perspektywie planujemy, że wzrost stawek, planujemy również wzrost stawek na poziomie inflacji, czyli 2,3, 2,9 i później po 2,5%. I do tego miejsca, proszę Państwa, to wszystko wygląda jakby optymistycznie. Niski deficyt, o którym mówiłam na początku za rok 2007, niski wskaźnik zadłużenia, wzrost dochodów z tytułu podatków i może by tak było, proszę Państwa, gdyby nie wrześniowa decyzja parlamentu poprzedniej kadencji zwiększająca ulgę prorodzinną z kwoty 120 zł na kwotę ponad 1145 zł na jedno dziecko. Wprowadzenie tej ulgi to ubytek w dochodach miasta 2008-2009 na poziomie 85 milionów złotych. Ubytek dochodów został obliczony na podstawie wskaźnika partycypacji miasta w PIT-cie ogólnokrajowym, a ten do roku 2008 wynosi 2,57%. Ubytek dochodów w tej wysokości również został potwierdzony pismem Ministerstwa Finansów informującym o wstępnie planowanych dla naszego miasta na rok 2008 dochodach z tytułu udziału w PIT. Począwszy od 2010 roku szacujemy, że utrata dochodów w PIT-cie z tytułu ulgi będzie kształtowała się na poziomie między 50 a 80 milionów, a to z uwagi na fakt, że rokiem bazowym dla roku 2010 będzie rok 2008, który, jak Państwo za chwilę zobaczycie, będzie miał niższą podstawę do wyliczenia wskaźnika udziału miasta w PIT-cie ogólnokrajowym. Jeszcze bardziej dotkliwa, Szanowni Państwo, będzie kolejna zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku. Dotyczy ona obniżenia stawek podatkowych, podatek 40% będzie wynosił 32%, natomiast w miejsce 30% oraz 19% wejdzie stawka 18%. Dzisiaj szacujemy, że w wyniku tej zmiany wpływy z tytułu udziału w PIT-cie będą w następnych latach niższe o kolejne 130 milionów rocznie. I nie da się, proszę Państwa, tego ubytku w kwocie 80 milionów 130, czyli ponad 200 milionów złotych rocznie wyrównać w prosty sposób, bez zmian ustawowych, bez zmian w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z udziału w PIT-cie dla porównania w roku 2007-2008 przedstawiają się następująco. Według pisma Ministerstwa Finansów na 2007 rok zaplanowana została dla naszego miasta kwota 623 miliony złotych. Na podstawie wykonania za 9 miesięcy szacujemy, że wykonanie dochodów w tej pozycji powinno przekroczyć 654 miliony. Dalej, na podstawie wykonania PIT-u za pierwsze półrocze 2007 i kolejne dwa miesiące oszacowaliśmy, że jeżeli nic nie zmieni się w gospodarce i przepisach, to wpływy z tego źródła w 2008 roku powinny wynieść 735 milionów złotych. Jednak wprowadzenie ulgi prorodzinnej, o której już wspominałam, zmusiło nas do korekty planu na rok 2008 do kwoty 640 milionów 500 tysięcy. To jest do kwoty zgodnej już w tej chwili ze wstępną informacją zawartą w piśmie Ministerstwa Finansów. I tyle, proszę Państwa, po naszym optymizmie. Począwszy od 2008 roku, jeszcze o jednym ubytku powinnam Państwu powiedzieć. Otóż począwszy od 2008 roku ustawodawca sięgnął do kieszeni samorządów jeszcze w inny sposób, mianowicie zmniejszając wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, wyłączając z podstawy opodatkowania samochody o masie całkowitej równej 3,5 tony i jest to kolejny ubytek dla budżetu miasta. Szacujemy około 2 300 000. Spadające dochody w PIT-cie łącznie około 1 000 000 000 zł w latach 2008-2012 w istotny sposób odbijają się na nadwyżce operacyjnej wypracowywanej przez miasto, a w konsekwencji na poziomie inwestycji. Musicie Państwo pamiętać, że nadwyżka operacyjna jest jednym, a od 2008 roku w zasadzie podstawowym miernikiem oceny kondycji finansowej miasta. Poziom wypracowanej nadwyżki operacyjnej zarówno brutto i netto ma decydujące znaczenie przy ocenie ratingowej miasta, jak i przy ocenie finansowej dokonywanej przez podmioty dostarczające miastu kapitału zwrotnego. I o ile planujemy, że rok 2007 zamkniemy nadwyżką operacyjną brutto w wysokości prawie 530 milionów złotych, a nadwyżką operacyjną netto w kwocie ponad 316 milionów złotych, to już od roku 2008 sytuacja ulega znacznemu pogorszeniu, ponieważ w sposób istotny maleje nam zarówno nadwyżka brutto, jak i nadwyżka operacyjna netto, osiągając już w roku 2009 wartość ujemną. I taka sytuacja w zasadzie jest niedopuszczalna, ponieważ musielibyśmy już od tego momentu pokrywać wydatki bieżące dochodami majątkowymi czy nawet zaciąganym długiem. Poza tym w tym miejscu można sobie postawić pytanie, skąd środki na inwestycje. Pamiętamy, że miasto jest największym inwestorem na swoim terenie, więc można sobie będzie powiedzieć, gdzie miejsca pracy, gdzie możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej. Ograniczenie dochodów w PIT-cie, Szanowni Państwo, jak już wspominałam, 1 000 000 000 zł w ciągu najbliższych 5 lat wymaga podjęcia wspólnej decyzji, której celem byłoby osiągnięcie nadwyżki operacyjnej netto na poziomie dodatnim. Dla osiągnięcia tego celu już w projekcie budżetu miasta na 2008 rok proponujemy Państwu pewne działania oszczędnościowe. Dziedziną, w zakresie której proponujemy pewne zmiany w zakresie finansowania, jest komunikacja miejska. W 2007 roku do komunikacji miejskiej z budżetu dopłacimy ponad 171 milionów złotych. Koszty funkcjonowania natomiast MPK w 2008 roku zostały zaplanowane w wysokości prawie 280 milionów, a więc wzrosną w stosunku do roku 2007 o 6,7%. Zwiększone koszty, jak zapisano w planie spółki, uwzględniają wzrost wynagrodzeń o 13,4%. Ten wzrost pokrywa również koszty zwiększenia zatrudnienia o 55 etatów. Ponadto spółka szacuje, że w przyszłym roku prawie o 11% wzrosną ceny paliw oraz o 4% wzrosną koszty związane z utrzymaniem taboru oraz infrastruktury. W projekcie budżetu miasta natomiast na 2008 rok wydatki na komunikację miejską zostały zaplanowane w wysokości trochę ponad 156 milionów złotych. To jest o 8,5% mniej niż w 2007 roku. Kwotowo będzie mniej 14,5 miliona. A to oznacza, że MPK musi w inny sposób pozyskać przychody, które pozwolą pokryć różnicę w wysokości prawie 130 milionów. Według planu przy zmniejszeniu dopłaty o ponad 14 milionów złotych z budżetu miasta do usług komunikacji miejskiej, ceny biletów okresowych powinny wzrosnąć o 45%, natomiast ceny biletów jednorazowych o 15%. Kolejny slajd pokazuje Państwu, że w 2007 roku dopłata miasta do komunikacji miejskiej pokrywa prawie 64% kosztów działalności spółki, natomiast przy ograniczeniu dopłaty do 156 milionów znacząco, bo do poziomu 54% obniży się udział miasta w finansowaniu kosztów komunikacji miejskiej. Gdyby taki poziom dopłaty udało się osiągnąć, byłby on bardzo zbliżony do poziomu dopłat do tego zadania w innych miastach o podobnej liczbie mieszkańców. Mamy również propozycje na kolejne lata, i według której w latach kolejnych przyjętych do wieloletniego planu finansowego zaplanowano utrzymanie dopłaty miasta na stałym poziomie, to jest na poziomie roku 2008, a więc w wysokości trochę ponad 156 milionów złotych. Aby jednak zapewnić jakość usług na dotychczasowym poziomie, przychody przewoźnika z tytułu sprzedaży biletów powinny odpowiednio wzrosnąć. To jest o 10,5%, od 10,5% w roku 2009, 2010 10%, w 2011 9,5%, natomiast w 2012 9,1%. Na pewno jest to zadanie trudne, ale możliwe wydaje się do zrealizowania. Dalej, Szanowni Państwo, pewne oszczędności proponujemy również w dziale pomoc społeczna. Wzmocnienie rodzin ulgą prorodzinną daje podstawę do zaproponowania Państwu wycofania się z dodatku dla rodzin wielodzietnych. W Biurze Rady Miasta został złożony stosowny już projekt uchwały. Z tych samych względów proponujemy Państwu rezygnację ze specjalnych dodatków mieszkaniowych, które tak naprawdę nie do końca są zgodne z prawem, a świadczą o tym sprawy przegrywane przez mieszkańców przed sądami właśnie z tego powodu. Rezygnacja tylko z tych dwóch zadań, które mają charakter fakultatywny, daje roczne oszczędności w budżecie miasta na poziomie 6 milionów złotych. Dodatkowo Państwu proponujemy jeszcze ograniczenie zasiłków fakultatywnych o 500 tysięcy złotych, a to dlatego, że obserwujemy, iż polepsza się przede wszystkim sytuacja finansowa naszych mieszkańców, maleje liczba osób ubiegających się o takie zasiłki i nie bez znaczenia, Szanowni Państwo, jest tutaj coraz bardziej efektywna praca pracowników socjalnych, która daje wymierne efekty, prowadzi bowiem do ustalenia osób, które bezprawnie pobierają te zasiłki. Oświata jest trzecią dziedziną, w której począwszy od 2008 roku proponujemy nie zwiększać udziału środków własnych miasta. Zaplanowany na 2008 rok wzrost wydatków na oświatę w stosunku do roku 2007 wynika wprost ze zwiększonej przez budżet państwa kwoty subwencji oświatowej. Jak zapisano w piśmie Ministerstwa Finansów, będzie ona wyższa w stosunku do roku 2007 o ponad 11 600 tysięcy, czyli o 3,2%. W zakresie bezpieczeństwa publicznego proponujemy Państwu wycofanie się z przyjętych założeń, które miały na celu zwiększenie zatrudnienia w Straży Miejskiej od 7 etatów w roku 2008 do 100 etatów w roku 2012. To daje już każdego roku oszczędności, natomiast w 2012 oszczędności z tego tytułu mogłyby wynosić około 3,5 miliona złotych. Dalej proponujemy Państwu powrót do finansowania jednej kompanii służby kandydackiej Policji, czyli do stanu z roku 2006 To daje również oszczędność na poziomie 1,5 miliona złotych rocznie. Szanowni Państwo, proponowane ograniczenie wydatków może skutkować tym, że już w roku 2008 zwiększa się wartość nadwyżki operacyjnej netto, a w latach następnych do roku 2011 przybiera ona już wartość dodatnią. Oczywiście ten poziom nadwyżki operacyjnej nie może zadowalać nikogo, bo to oznacza, że maleje udział środków własnych miasta w finansowaniu inwestycji. To również oznacza, że pod znakiem zapytania staje możliwość realizacji inwestycji, zwłaszcza tych, na które moglibyśmy dostać środki z budżetu Unii Europejskiej. Ta sytuacja oznacza również, że realizacja inwestycji będzie możliwa w drodze zwiększania zadłużenia z roku na rok, ale tutaj też są możliwości ograniczone. Ja jeszcze będę o tym mówiła ze względu na to, że już w pewnych okresach dochodzimy do wielkości granicznych. Jak już Państwu wspomniałam, bez zmian systemowych, bez zmian ustawowych nie ma innego prostego sposobu wyrównania ubytku dochodów powstałych na skutek zmian wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak, aby wyrównać przyszłoroczny ubytek dochodów w PIT-ie w wysokości ponad 84 miliony złotych, udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych musiałby wzrosnąć już w roku 2008 o 6,12%. To jest z obecnego poziomu, który wynosi 46,69%, to jest w części gminnej i powiatowej, do kwoty do 52,81%. A w 2009 powinien nastąpić dalszy wzrost udziałów spowodowany ubytkiem w związku z obniżeniem stawek podatkowych. I teraz już, proszę Państwa, przechodzę do części zasadniczej projektu budżetu na 2008 roku. Ten slajd potwierdza to, że budżet po raz pierwszy prezentujemy Państwu w podziale na budżet bieżący i budżet majątkowy. I tak, proszę Państwa, uwzględniając prognozy makroekonomiczne, o których już mówiłam, pisma, kwoty zapisane w pismach Ministerstwa Finansów, jak i pismach innych dysponentów środków oraz bazując na własnych szacunkach, zakładamy, że do budżetu miasta w 2007 roku w ramach dochodów bieżących wpłynie kwota ponad 1,877 mld złotych, natomiast na wydatki bieżące wydamy ponad 1,548 mld złotych. Tym samym nadwyżka operacyjna brutto wyniesie prawie 329 milionów złotych, natomiast na obsługę zadłużenia wydamy prawie 175 milionów złotych, z tego na odsetki od posiadanego zadłużenia, jak i nowo zaciąganych zobowiązań finansowych planujemy wydać 46 milionów złotych, natomiast na wykup obligacji i spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających na rok 2008 planujemy wydać prawie 129 milionów złotych. Jeżeli od kwoty nadwyżki operacyjnej brutto odejmiemy wydatki na obsługę zadłużenia w wysokości 175 milionów złotych, to nadwyżka operacyjna netto wyniesie 153 miliony i jest to ta część dochodów bieżących, która może bezpośrednio służyć finansowaniu wydatków majątkowych zaplanowanych na rok 2008. Wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2008, to pojawi się za chwilę, to kwota ponad 776 milionów i źródłem sfinansowania tych wydatków obok nadwyżki operacyjnej netto będą planowane dochody majątkowe w wysokości ponad 234 miliony złotych, w tym 116 milionów złotych planujemy pozyskać ze sprzedaży majątku, 91 milionów złotych będzie pochodzić z dotacji ze środków Unii Europejskiej i 24 miliony 600 ze środków budżetu państwa i innych dysponentów. Częściowo wydatki inwestycyjne planujemy również sfinansować przychodami z zewnętrznych źródeł zwrotnych. Mam tutaj na myśli emisję obligacji i kredyty i pożyczki. Łącznie planujemy zaciągnąć dług w wysokości ponad 205 milionów złotych. Część wydatków inwestycyjnych zostanie sfinansowana przez inne przychody. Mówiąc o innych przychodach, to jest kwota 180, prawie 4 miliony złotych. Mówiąc o innych przychodach, mam na myśli przychody z prywatyzacji. To jest ze sprzedaży udziałów w spółkach oraz środkami z rozliczenia lat ubiegłych. I te środki z rozliczenia lat ubiegłych będą finansowały wydatki inwestycyjne na poziomie 80 milionów złotych. W projekcie uchwały, poproszę dalej. W projekcie uchwały dochody ogółem miasta zostały zaplanowane w wysokości 2 miliardy 111 milionów złotych. W ramach tej kwoty 88,9%, to jest 1 miliard 87 milionów, to dochody bieżące. Natomiast dochody majątkowe w ogólnej kwocie dochodów stanowią 11,1%, a więc 234 miliony. Dochody bieżące prezentujemy Państwu w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2007. Na sumę dochodów bieżących w 2008 roku składają się wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Stanowić one będą według naszego planu 35,2% ogólnej kwoty dochodów bieżących i zarazem, podobnie jak w roku poprzednim, będą stanowić główne źródło budżetu miasta. W ramach kwoty 734 miliony złotych, 640 milionów to planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast 103 miliony planujemy uzyskać z tytułu udziału w podatku dochodowym płaconym przez firmy działające na terenie Poznania. Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów bieżących, podobnie jak w roku ubiegłym, czy właściwie w roku bieżącym, będą wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. One stanowić będą 22% ogólnej kwoty dochodów bieżących. W ramach podatków największą kwotę stanowić będą wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, ponad 272 miliony, rosną one o 4,8% w stosunku do roku 2007. I w ramach tego źródła mamy również wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, 28,5 miliona, ponad 72 miliony złotych w ramach podatków planujemy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i 10 milionów z tytułu podatków od spadków i darowizn. Jeżeli chodzi o opłaty lokalne, największe wpływy według naszego szacunku powinniśmy uzyskać z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, dalej z opłaty skarbowej, 10 milionów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, prawie 14 milionów z opłaty komunikacyjnej, 5 milionów 200 z opłaty targowej, 4 miliony 900 z opłaty planistycznej i adiacenckiej. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planujemy, jak Państwo widzicie, na poziomie niższym niż w roku 2007, a to dlatego, że w 2007 roku miała miejsce jednorazowa transakcja sprzedaży udziałów przez jedną z większych firm z Stąd ta sprzedaż, ta transakcja wygenerowała dla budżetu miasta dodatkowe 30 milionów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. A tego typu transakcji nie planujemy już w 2008 roku. Planowanie takiej transakcji, rozumiecie Państwo, byłoby bardzo ryzykowne. Trzecim źródłem dochodów bieżących będą subwencje ogólne. Stanowić one będą 19,2% dochodów bieżących. Największą kwotę stanowi część oświatowa subwencji ogólnej, która zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów została w budżecie państwa wstępnie ustalona na kwotę 379 milionów, a to oznacza, że będzie o 11 milionów 700 większa niż w 2007 roku, już o tym mówiłam. Prawie 25 milionów, a więc o 12% więcej otrzymamy w formie części równoważącej subwencji ogólnej. Następnym źródłem dochodów będą dotacje, dotacje celowe z budżetu państwa i na podstawie umów zawartych z innymi i wpływające na podstawie umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dalej mamy pozostałe dochody są planowane. Będą to dochody realizowane przez jednostki organizacyjne miasta. W tym największa pozycja, około 49 milionów złotych, pochodzić będzie z Aquanet z tytułu rozliczenia projektu ISPA. Około 10 milionów złotych w tej pozycji planujemy pozyskać z odsetek, zarówno tych od lokat, jak i od zaległości podatkowych. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, tutaj też Państwu je prezentujemy w porównaniu z rokiem 2007. W strukturze dochodów majątkowych, co zauważalne, przeważają dochody ze sprzedaży majątku. Stanowić one będą prawie 50% tych dochodów. 91 milionów, czyli ponad 39% dochodów majątkowych będzie pochodzić w 2008 roku według naszego szacunku ze środków Unii Europejskiej. Ale te dochody, można dalej? Jak Państwo widzicie, one będą niższe niż w roku 2007, a to dlatego, że w 2008 nie planujemy wpływów na finansowanie projektu z Funduszu Spójności i na finansowanie projektu wodno-kanalizacyjnego. Największa kwota w ramach kwoty 91 milionów złotych, bo 80 milionów będzie związana z realizacją inwestycji drogowych i obiektów inżynierskich. 7,5 miliona w tej kwocie to dotacja na budowę słoniarni. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o dotacje celowe z budżetu państwa, one na ten moment zostały wyszacowane na poziomie 1 700 000. Jest to kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań drogowych związanych z poprawą bezpieczeństwa. Myślimy, że ta pozycja w ciągu roku 2008 wzrośnie, chociażby z uwagi na planowane dofinansowanie budowy pawilonu zakaźnego przy szpitalu na ulicy Szwajcarska. 10,5% ogółu dochodów majątkowych planujemy pozyskać z innych źródeł. To jest zarówno z budżetu państwa, jak i w ramach tej kwoty planujemy 19,5 miliona złotych pozyskać z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zespołu basenów olimpijskich. 5 milionów 100 jest to kwota, jaką planujemy właściwie kwota już na podstawie umowy zawartej z inwestorem zewnętrznym z tytułu partycypacji w budowie infrastruktury drogowej. Jeżeli, proszę Państwa, chodzi o wydatki według rodzaju. Na wydatki wydamy w roku 2007 zarówno bieżące, jak i majątkowe ponad 2 miliardy 371 milionów złotych. W ramach tej kwoty wydatki bieżące to 1 484 miliony 300 tysięcy i będą one wyższe o 4,3% niż w roku 2007. to więcej, to przede wszystkim skutek zwiększenia środków na wynagrodzenia, zwiększenia środków dla instytucji kultury, zakładów budżetowych średnio o 4,9%, jak również skutek zwiększenia środków na wydatki w kulturze i sporcie. Na wydatki majątkowe natomiast planujemy wydać ponad 776 milionów złotych, to jest 32,8% ogólnej kwoty wydatków. Więcej o 8,5 miliona złotych w 2008 roku planujemy wydać na obsługę zadłużenia, a to w związku z przyrostem zadłużenia w roku 2007, jak i również z przewidywanym wzrostem stóp bankowych w roku 2008. Większa w porównaniu z rokiem 2007, jak Państwo widzicie, będzie wpłata do budżetu państwa z tytułu subwencji równoważącej. Ta wpłata będzie wyższa o 8 milionów 700. Dlaczego wpłacamy subwencję wyrównawczą do budżetu państwa? Jeszcze Państwu będę mówiła w dalszej prezentacji. Jeżeli chodzi o strukturę wydatków ogółem według dziedzin w 2008 roku, będzie ona się przedstawiała następująco. Tradycyjnie dominują trzy grupy wydatków. Najwięcej w 2008 roku wydamy na zadania w zakresie infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Prawie 575 milionów będzie w przyszłym roku kosztowały miasto realizacja zadań w zakresie oświaty i wychowania. Ponad 337 milionów złotych zostało zaplanowane na zadania z zakresu polityki społecznej i zdrowotnej. 150 milionów złotych zaplanowane zostało na zadania realizowane w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki. 132 miliony w przyszłym roku wydamy na utrzymanie administracji. 119 milionów złotych to kwota zaplanowana w pozycji różne rozliczenia. Na tą pozycję składa się wpłata do budżetu państwa w wysokości 63 miliony złotych. Rezerwy, w tym rezerwa celowa na przygotowanie projektów unijnych i wkład własny w wysokości 29 milionów złotych. Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 98 milionów, dalej 69 milionów na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury. Na gospodarkę przestrzenną i nieruchomości wydamy 61 milionów złotych. Mieszkalnictwo. Wydatki na zadania związane z mieszkalnictwem to kwota prawie 56 milionów złotych. Na bezpieczeństwo, czyli na utrzymanie straży miejskiej, straży pożarnej, dopłaty do policji wydamy ponad 54 miliony złotych. Obsługa długu, mówiłam już Państwu, ponad 46 milionów złotych. Na promocję planujemy wydać 7,5 miliona złotych, to jest około miliona więcej niż w roku 2007. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, stanowią one 72,8% ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na 2008 rok. I o ile w wydatkach ogółem dominują wydatki na zadania drogowe i infrastrukturę komunikacyjną, to w strukturze wydatków bieżących przeważają już wydatki na oświatę, na którą planujemy wydać ponad 560 milionów. Dla przypomnienia, część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 379 milionów. Na utrzymanie bieżące dróg wydamy 297 milionów złotych, a to oznacza, wracając do poprzedniego slajdu, że w zakresie dróg więcej przeznaczamy na inwestycje drogowe i na komunikację zbiorową i to wydaje się bardzo pozytywne. 252 miliony, prawie 253 miliony złotych wydamy na zadania z zakresu polityki społecznej i ochrony zdrowia. ramach wydatków bieżących największą kwotę stanowią wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków celowych. W ramach tej kwoty będzie również finansowana działalność domów pomocy społecznej, zarówno dziennych, jak i całodobowych, funkcjonowanie MOPR-u, placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na działalność, na bieżącą działalność administracyjną zapisaliśmy kwotę 125 milionów złotych. O różnych rozliczeniach Państwu mówiłam. 86 milionów złotych, ogółem 119. Różnica stanowi rezerwę na projekty unijne. Ponad 65 milionów złotych wydamy na zadania w kulturze i ochronie kultury. W ramach tej kwoty będzie finansowana działalność muzeów, teatrów, centrów kultury Zamek, Biblioteki Raczyńskiej. Będą finansowane różnego rodzaju imprezy i projekty kulturalne. Dotacje dla instytucji kultury, jak już Państwu wcześniej mówiłam, zwiększamy o 4,9%. Dalej bezpieczeństwo, już omówiłam tą dziedzinę, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W tej dziedzinie najwięcej wydamy na gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości w mieście oraz na utrzymanie zieleni. Gospodarka przestrzenna 38 milionów po stronie wydatków bieżących to przede wszystkim finansowanie zadań i działalności takich jednostek jak GeoPOS, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Powiatowy Inspektorat Pracy. 21 milionów 200 to wydatki bieżące, jakie planujemy, to kwota wydatków bieżących, jakie planujemy wydać na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, potwierdza to ten slajd, 46,6% ogólnej kwoty planujemy wydać na inwestycje drogowe i komunikację zbiorową. Drugą największą pozycją, 16,6%, stanowią wydatki na inwestycje związane z sportem, kulturą fizyczną i turystyką. Ponad 10% planujemy wydać na inwestycje w dziedzinie polityki społecznej i ochrony zdrowia. 55 milionów złotych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Prawie podobnie na mieszkalnictwo, przede wszystkim na dopłaty do CBS-ów, na budownictwo komunalne. Mniejsze kwotowo, słucham? Polityka społeczna i zdrowotna. Jeżeli pomyliłam się, to przepraszam. Zniknął sport, tak. Na kulturę fizyczną i sport i turystykę w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę ponad 129 milionów złotych. Rzeczywiście też widzę, że zniknęła pozycja. Poproszę dalej. Przy omawianiu pozostałych rozliczeń mówiłam Państwu, że do budżetu miasta w 2008 roku wpłacimy prawie 64 miliony złotych. Wpłacamy subwencję równoważącą, płacimy zarówno w części gminnej budżetu, jak i w części powiatowej. W części gminnej do budżetu państwa wpłacimy ponad 7 milionów złotych, czyli znacznie więcej niż w 2007 roku. Wpłaty dokonujemy w każdej sytuacji, w której dochody podatkowe liczone na mieszkańca gminy przekraczają 150% dochodów podatkowych obliczonych na mieszkańca gminy w kraju. W przypadku naszego miasta ten wskaźnik wynosi 156,6%, a więc od różnicy pomiędzy 150 a 156,6% dokonujemy wpłatę. Ona wynosi, jak już wcześniej mówiłam, 7,1%. Oczywiście również wpłacamy w części powiatowej. W 2008 roku w części powiatowej również wpłacimy więcej, mimo że wskaźnik maleje. o prawie 5 milionów. I tutaj płacimy, czyli wpłata do budżetu w części powiatowej to kwota ponad 56 milionów 740 tysięcy, a wpłacamy dlatego, że dochody podatkowe w części powiatowej obliczone na mieszkańca powiatu przekraczają 110% dochodów podatkowych obliczonych na mieszkańca powiatu w kraju. Ten wskaźnik dla roku 2008 wynosi 194%, a więc również tutaj od różnicy powyżej 110% obliczona jest wpłata. I tutaj, proszę Państwa, mimo spadku tego wskaźnika, bo on w roku 2007 wynosi 198%, wpłata rośnie z uwagi na nominalny wzrost wartości pozyskiwane w wartości podatków, od których naliczana jest kwota. W 2008 roku będziemy realizować 22 projekty, z tego 13 projektów będzie kontynuowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2004-2006. Łączna wartość tych projektów opiewa na prawie 140 milionów złotych. Dofinansowanie wyniesie około 32%. To jest do budżetu miasta powinna wpłynąć kwota około 44 milionów złotych. 9 projektów zostało wpisane już na listę projektów kluczowych planowanych do realizacji i finansowania w okresie programowania 2007-2013. Na realizację tych projektów planujemy wydać prawie 23 miliony złotych, z czego udział własny, w czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 11 milionów złotych, a więc ponad 50%. Szanowni Państwo, z jakimi problemami możemy spotkać się w trakcie realizacji budżetu? Otóż po stronie dochodów zagrożenia dotyczą braku pewności, czy wartość subwencji zwłaszcza oświatowej, nie ulegnie ostatecznemu zmniejszeniu po przyjęciu budżetu państwa. Sytuacje, że kwoty wstępnie zapisane w projekcie budżetu państwa zostają zmieniane in minus, w zasadzie są standardem. Jak zwykle, Szanowni Państwo, nigdy i do końca nie mamy pewności, czy planowana wielkość dochodów z tytułu PIT-a zostanie zrealizowana, jak również nie mamy pewności, czy skutki ulgi prorodzinnej zostały prawidłowo obliczone. Inne zagrożenia, które mogą się pojawić, to opóźnienia związane z refundacją projektów unijnych, co będzie oznaczało konieczność zaangażowania środków własnych miasta czy środków pożyczonych. Jeżeli chodzi o zagrożenia po stronie wydatków, dużym zagrożeniem może być niepodjęcie przez Państwa uchwały w sprawie podwyżek cen biletów w wielkości, którą Państwu proponowałam we wcześniejszym wystąpieniu. Innym zagrożeniem to nieprzyjęcie uchwały związanej z rezygnacją z dodatkowych świadczeń dla rodzin wielodzietnych, czy dalej niepodjęcie uchwały o wycofaniu się z dodatków, ze specjalnych dodatków mieszkaniowych. Inne zagrożenia, z którymi spotykamy się od dłuższego czasu, to problemy z wyłonieniem wykonawców w przetargach, w związku z tym przesuwanie terminu rozpoczęcia inwestycji, jak również na dziś nie ma pewności, czy ceny towarów i usług nie ulegną w 2008 roku podwyższeniu, co oczywiście będzie wiązało się również ze wzrostem wydatków. Ja myślę, proszę Państwa, że bardzo ważnym jest to, o czym należy cały czas pamiętać, że warunkiem stabilnego rozwoju miasta jest przede wszystkim zbilansowany budżet bieżący. Jeżeli, proszę Państwa, nie spełnimy tego warunku, czeka nas wprowadzenie dalszych ograniczeń, zarówno po stronie wydatków bieżących, jak i również może to dotyczyć wydatków majątkowych. I tak naprawdę, jeżeli sytuacja dochodowa miasta nie poprawi się już w 2008 roku, to będziemy Państwu proponować dalsze cięcie wydatków. Dotyczyć to może ograniczenia środków na programy realizowane w zakresie zdrowia, czy dalej sportu i kultury. Zanim Pan Prezydent Kaiser przystąpi do prezentacji wieloletniego planu inwestycyjnego, chciałbym Państwu jeszcze kilka słów przekazać na ten temat. Mianowicie wieloletni program inwestycyjny determinowany będzie możliwościami finansowymi miasta. Mówiłam Państwu, że te możliwości są niewielkie, zwłaszcza pokazując Państwu slajdy z nadwyżką operacyjną netto, która jeżeli nie podejmiemy pewnych działań, osiąga już od roku 2009 wskaźnik ujemny. Wieloletni program inwestycyjny na pewno będzie determinowany inwestycjami wynikającymi w związku z organizacją Euro 2012. Wspominałam już również o tym, że na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy w 2008 roku i na ile nastąpi wzrost cen towarów i usług. Oczywiście w wieloletnim programie inwestycyjnym musimy uwzględnić już zobowiązania podjęte przez miasto. Jak Państwo później usłyszycie, inwestycji kontynuowanych jest prawie 50, a nawet ponad 50%. Jeżeli chodzi o źródła finansowania inwestycji w latach 2007-2012, obrazuje kolejne zestawienie. Według tego zestawienia tylko rok 2007 można uznać za wzorcowy z punktu widzenia finansowania inwestycji. Jest to jedyny rok, w którym właściwie rozkładają się proporcje między... Jest to w zasadzie jedyny rok, w którym właściwie rozkładają się proporcje między źródłami finansowania inwestycji. Nadwyżka operacyjna netto, jak Państwo widzicie, pokrywa wydatki inwestycyjne w wysokości ponad 1/3. I z tego powodu ten rok właśnie należy ocenić pozytywnie. W 1/3 inwestycje w 2007 roku pokrywane są dochodami z dotacji ze środków Unii Europejskiej, z budżetu państwa, jak i przychodami z zaciągniętego długu 85 milionów złotych. Inwestycje w wysokości 85 milionów złotych w 2007 roku finansowane są dochodami z majątku. W 2008 roku następują już duże zmiany w zakresie finansowania inwestycji. Maleje, o czym mówiłam, udział nadwyżki operacyjnej netto w finansowaniu oraz udział dotacji. Rośnie natomiast udział dochodów ze sprzedaży majątku. Nie tylko w roku 2008, ale w latach kolejnych. Do roku 2012 planujemy dochody ze sprzedaży majątku na poziomie ponad 1 mld zł. Oczywiście, czy te dochody uzyskamy, zależeć będzie od tego, kiedy zostaną uchwalone zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego i kiedy zostaną uchwalone oczekujące plany. Do 2008 roku, jak Państwo widzicie, w zasadzie zadłużenie przyrasta systematycznie. Natomiast od roku 2009, żeby zrealizować plany inwestycji roku 2009, musimy w sposób skokowy zwiększyć zadłużenie miasta. To jest nawet do kwoty 470 milionów złotych. Między innymi dlatego, że jak Państwo pamiętacie, od 2009 roku tracimy ponad 210 milionów z tytułu zmiany wprowadzonej w ustawie o podatkach dochodowych od osób fizycznych. Dalej, w istotny sposób, już o dochodach mówiłam. I proszę Państwa, jeśli nie uda nam się pozyskać 1 miliarda złotych ze sprzedaży dochodów majątkowych, również nie będziemy mogli zadłużać się na poziomie, którym Państwu przed chwileczką prezentowałam. Zresztą taki skokowy wzrost zadłużenia został przewidziany tylko w 2009 roku. Później nasze możliwości zadłużenia maleją, a to z uwagi na to, że dochodzimy do wskaźników granicznych. Następny wykres, ten wykres, który Państwo macie przed sobą, właśnie prezentuje tę sytuację. Czyli w 2009 roku, w 2008 roku przy zadłużeniu na poziomie 205 milionów wskaźnik jest jeszcze bardzo bezpieczny, 35,4%. Natomiast począwszy od 2009 roku wskaźnik zaczyna bardzo szybko rosnąć. W 2010 to prawie 57%, graniczny wskaźnik 60%. Jakikolwiek ruch po stronie dochodów i wydatków może spowodować przekroczenie wskaźnika zadłużenia. Ja bym miała na tyle do Państwa. Prosiłam Pana Prezydenta Kajzera o przedstawienie wieloletniego planu inwestycyjnego. Dziękuję.
Dziękuję Pani Skarbnik. A właśnie chciałem to Państwu zaproponować, żeby być może prezentację dokonać wspólnie i budżetu, i WPI, bo w programie sesji mamy to rozdzielone, a debatę przeprowadzić też łącznie. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, żeby tak to potraktować, to Pana Prezydenta poproszę. Sprzeciwu nie widzę, więc bardzo proszę Panie Prezydencie.
Przyznaję, zastanawiam się, jaka jest Państwa wytrzymałość i na ile jestem w stanie zająć Państwa uwagę. Więc pozwolicie, to pominę część, którą będzie na komisjach przedstawia pracownicy Wydziału Rozwoju, czyli część grafów pokazujących na różne proporcje w ramach WPI, bo sądzę, że to nie jest dobry moment, aby to szczegółowo omawiać. Na komisja będzie okazja. Bardziej chciałbym się skupić na pokazaniu tak naprawdę, czego po tym WPI możemy oczekiwać. To znaczy tak naprawdę, co w ramach zbilansowanej części WPI wydarzy się w naszym myśl najbliższych 5 latach, jeżeli przyjmiemy wariant, który Państwu proponujemy. Natomiast na samym początku chciałbym jednak kilka uwag dotyczących uwarunkowań, tym bardziej, że one spowodowały pewne nowe elementy WPI, do których nie byliśmy przyzwyczajeni, które tak naprawdę są wynikiem poszukiwania, jak wyjść z problemu, który napotkaliśmy, a mianowicie w sytuacji, kiedy znacząco zmniejszyły środki finansowe w najbliższych latach, także na wydatki majątkowe, co skutkowało potrzebą weryfikacji WPI przy znacznie mniejszych możliwościach finansowych, przy wzroście kosztów niektórych inwestycji, o tym powiem, i jednocześnie w sytuacji, w której jak nigdy dotychczas pojawiła się wielka szansa przed nami podjęcia inwestycji, których miasto Poznań w ramach swojego budżetu, własnego budżetu nigdy nie będzie mogło realizować. Myślę chociażby o trzeciej ramie. Jeżeli przy trzeciej ramie zwrócimy uwagę, że północny i zachodni odcinek to kwota ponad 4 miliardów złotych, a nasz budżet jest poziom 2,3 miliarda całościowy, to rzeczą oczywistą jest, że miasto Poznań nie jest w stanie takich zadań podjąć, chyba że zmieni się system finansowania samorządów w Polsce. A więc są pewne zadania, których tak naprawdę miasto Poznań nie będzie mogło podjąć w ramach obecnego systemu finansowania samorządów i stoimy teraz przed niezwykłą możliwością w najbliższych latach z uwagi na perspektywę finansową Unii Europejskiej, że to finansowanie krajów nowo członkowskich i Euro 2012, która się po prostu nie powtórzy. Rzeczą oczywistą jest, że wszystkich zadań nie można zrealizować naraz, na pewno nie zostanie pieniędzy na wszystkie naraz. Natomiast grzechem byłoby nie skorzystać z tej możliwości i nie podjąć próby pozyskania środków na zadania, zakładając, że przynajmniej intensywnie działając na część z nich, takie środki otrzymamy. Ale to jednocześnie oznacza z punktu widzenia planisty olbrzymi problem niepewności dochodów. Wprowadzamy do WPI zadania, o których nie chcielibyśmy zapomnieć, bo jest niezwykła, jedyna w historii prawdopodobnie naszego miasta wieloletnich szansa pozyskania pieniędzy, ale wchodzimy w zadania, na które prawdopodobieństwo pozyskania środków jest bardzo, bardzo, powiedziałbym, nieduże. A więc pytanie, czy wpłacać do WPI, czy blokować środki w ramach planu finansowego miasta, uniemożliwiając podejmowanie innych działań. Jak z tego problemu wybrnąć? Stąd pewne nowe formuły, które zaproponowaliśmy i za chwileczkę o nich powiem, o pewnych założeniach, których dotychczas nie było w WPI, które są próbą odpowiedzi, propozycji na ten problem, przed którym wspólnie stanęliśmy. Ale najpierw może jeszcze dwie kwestie odnosząc się do slajdu pani skarbnik. Pierwsza rzecz, kiedy patrzymy na nowy WPI, zawsze porównujemy go z poprzednim WPI. Więc może chociaż dwa zdania na temat tych porównań, w szczególności w zakresie dwóch elementów. Gdzie są największe wzrosty, największe zmiany i czy są nowe inwestycje? To jest zawsze pytanie wielu panów, pani panów radnych, czy WPI jest konsekwentny, jest stabilny, jakie są zmiany, czy to jest inny WPI, ile jest nowych zadań. Otóż, proszę Państwa, jeżeli chodzi o zmiany w zakresie wartości, to największe wzrosty dotyczą tak naprawdę czterech zadań. Największy wzrost dotyczy stadionu miejskiego. Przypomnę, w poprzedniej WPI szacowaliśmy, że to jest kwota 160 milionów złotych. Dzisiaj Państwo macie kwotę 511 milionów złotych. A więc wzrost dwukrotny. Nie muszę mówić o przyczynach. Dzisiaj wiemy już, jakie są wymogi euro i dostosowujemy stadion do wymogów nie planu parę lat temu stadionu, który jest w stanie organizować duże imprezy sportowe, ale stadionu, który ma być stadionem, jeden z głównych stadionów Euro 2012. I to jest kwota, która umożliwia stosowanie stadionu do tych parametrów. Oczywiście udział miasta w tym momencie rośnie z 65 do 272 milionów, a więc ponad 210 milionów wzrostu w jednym zadaniu stadion Lecha. Jeszcze nie znam. Drugie zadanie, Termy Maltańskie, tuż Państwo wiecie, wzrost o 100 milionów zaangażowania miasta. A więc 210 milionów stadion, termy na poziomie 100 milionów. Trzeci wzrost to zadanie lokalne, przebudowa ulicy Winogrady, gdzie początkowo planowano poziom 26 milionów złotych. Dzisiaj, kiedy mamy wejść do realizacji, kwota zweryfikowana to 80 milionów złotych i wzrost udziału miasta z 11,4, a więc wzrost o ponad 50 milionów złotych. 50, 100, 200. I czwarty temat, największy wzrost, rozbudowa ławicy. To oczywiście wiąże się ze zmianami i nowymi propozycjami zarządu portu lotniczego i potrzeb zwiększenia przepustowości ławicy. To z jednej strony cieszy nas, że ławica ma taki przyrost połączeń, że jest potrzeba przyspieszenia nowych inwestycji, ale to w skali budżetu oznacza, że z propozycji poziomu 160 milionów rok temu, dzisiaj zarząd ławicy proponuje poziom 314 milionów i oczekuje od miasta pewne finansowania z poziomu 23 do 56 milionów, a więc wzrost o ponad 30 milionów. To są jakby te cztery główne zadania, gdzie jest kontynuacja, zadania podjęte wcześniej, ale gdzie są znaczące zwiększenia z różnych przyczyn, z różnych powodów. To, jak Państwo myślacie się, są naprawdę różne przyczyny za tym stoją. I jeśli chodzi o nowe zadania, to proszę Państwa, na 114 zadań WPI, mówię o zadaniach powyżej pół miliona i dla uproszczenia będę mówił w pełnych milionach, aby nie tracić czasu na drobne cyfry poniżej 1 miliona. Proszę Państwa, na 114 dużych zadań wprowadzamy tylko 8 nowych zadań, mało z tego. 4 zadania są drobne, bo to jest przebudowa dachu w przedszkolu, w żłobku, zakupy dla estrady, system PPOSZ na Libelta, to są od 1 do 3 miliona, możemy je pominąć, to są drobne rzeczy. Dużych nowych zadań na 114 wprowadzamy 4. 4 nowe zadania, a właściwie 3 plus 1. Za chwilę powiem dlaczego. Państwa, proszę, za chwilę do tego dojdziemy. Jeszcze krótka dla cierpliwości. Skończę fragment dotyczący nowych zadań. Będziemy o nich mówić szerzej za chwilę. 3 nowe zadania to 2 tramwajowe. Przedłużenie trasy tramwajowej Pestki do Dworca Zachodniego. Przedłużenie trasy tramwajowej do Dworca Wschodniego Zawad Dworzec Wschodni. I trzeci zadanie, węzeł Dębiec, o tym za chwilę powiem szerzej, który jest nowym zadaniem planowanym. I czwarte zadanie, powiedziałem 3 plus 1, bo czwarte zadanie to trakt Królewsko-Cesarski na poziomie 53 milionów złotych, ale tu sytuacja jest inna niż zazwyczaj myślimy, bo tu mamy raczej pieniądze, które mogą nam zwolnić pewne środki z zadań już planowanych. Ponieważ w przypadku traktu krystalskiego sytuacja jest taka, że w miesiącu lipcu dostaliśmy propozycję możliwości aplikowania o środki z PO infrastruktura i środowisko na projekty turystyczne powyżej 1 miliona euro z zastrzeżeniem, że wnioski muszą być złożone do końca lipca bieżącego roku. Na szczęście część osób nie była na urlopach lipcowych i w ciągu kilkunastu dni przygotowaliśmy dwa wnioski. Opłacało się, jeden wniosek trakt dostał dofinansowanie na poziomie na poziomie 85% z 53 milionów euro, a drugi projekt Malta jest na liście rezerwowej. To oznacza, że w roku 2008 będziemy przygotowywać konkretne projekty w ramach kwoty traktu królewsko-cesarskiego, czyli łącznie kwoty 51 milionów złotych. Tak więc to jest kwota, która jakby nie jest obciążeniem, ale wręcz w pełnym tego słowa znaczeniu wsparciem naszej inwestycji. Proszę Państwa, i tyle, jeśli chodzi o nowe inwestycje. Tak więc WPI w tym roku ewidentnie jest kontynuacją, aczkolwiek kontynuacją, która spotkała się z twardymi realiami finansowymi, ograniczenie dochodów oraz wzrost niektórych inwestycji. Sam wzrost stadionu o 210 milionów oznacza tak naprawdę dziesiątki inwestycji, które trzeba przesunąć, wyłączyć z tego planu zbilansowanego. Proszę Państwa, i tu jest nasza propozycja na tablicy, jak proponujemy podjąć dyskusję nad obecnym WPI. Podzieliliśmy wszystkie inwestycje, które były planowane w WPI na cztery grupy. Grupa pierwsza to inwestycje kontynuowane, a więc takie, które były w WPI, które już rozpoczęto, a więc podjęto zobowiązania, podjęto pewne nakłady, prace. Rezygnacja z tych inwestycji wiązałoby się w dużej części ze stratą nakładów już poniesionych, a przynajmniej za tą część nakładów. Następnie grupa druga, ją podzieliłem na ABC, AD oddzielnie, bo ABC to są projekty, ja powiedziałbym, związane już. Związane faktem, że mamy już na nie potwierdzone środki unijne, a więc to są projekty, które figurują jako projekty kluczowe na listach indykatywnych w ramach programu operacyjnego regionalnego wojewódzkiego i w ramach programów operacyjnych rządowych. A więc rezygnacja z tych zadań oznaczałaby utratę środków znaczących przyznanych do 80% w niektórych przypadkach i jednocześnie, co również ważne, zmniejszeniem zdolności kredytowej miasta. Zwracam uwagę, że rezygnacja z tych zadań oznacza nie tylko spadek samego zadania jako takiego, ale ponieważ zmniejsza nam się budżet, zmniejsza się zdolność kredytowa, a więc środki zewnętrzne, które mamy na finansowanie innych zadań, będą zmniejszone. Wystarczy na inne zadania. Grupa B, inne zobowiązania, a więc zadania, na przykład infrastruktura drogi publicznych na Łacinie. Zadanie, które ma wartość 120 milionów. Miasto finansuje w niecałych 50 milionach, resztę inwestor prywatny, ale jest zobowiązanie między miastem a inwestorem dotyczącym całości tego zadania. A więc zobowiązania już podjęte, oczywiście związania w oparciu o przyjęty w zeszłym roku WPI. I grupa 2C, zadania powiązane z innymi inwestycjami, zadania, których nierealizacja przekłada się na inne zadania inwestycyjne. Przykładowo grupa 2C to chociażby wykupy gruntów i skutki MPZP. Zmniejszenie tych nakładów skutkuje ograniczeniem innych inwestycji w mieście. Można więc powiedzieć, że grupa 1 oraz 2 ABC jest stosunkowo sztywna. Tutaj pole manewru jest niewielkie, bo każdy manewr jest niezwykle bolesny. Grupa druga D oraz grupa trzecia jest, powiedziałem, grupą wymienną, bo grupa druga D to są inwestycje, które my proponujemy Państwu uznać jako szczególnie ważne, a grupa trzecia to inwestycje ważne. A więc to jest kwestia oceny przyczyn, które kwalifikują inwestycje do grupy 2D lub 3 i można powiedzieć, że gro przesunięć zapewne będzie dotyczyło grupy 2-3 oraz w ramach grupy 3, ponieważ bilansując WPI udało się wprowadzić część grupy trzeciej do WPI na poziomie 103 milionów złotych, natomiast reszta grupy trzeciej jest w innym dokumencie, nie jest już w WPI, nie znalazła się, nie została ujęta z uwagi na trudności finansowe, ale w tej, proszę Państwa, grupie 765 milionów. Prawie wszystko to są zadania z poprzedniej wersji WPI. Czyli to są zadania, które rok temu uznaliśmy jako niezwykle ważne i po długiej debacie w ramach Urzędu Miasta i Komisji Rady Miasta Poznania zostały przyjęte do realizacji. A więc można powiedzieć, że właściwie w grupie trzeciej tam jest tylko 9 nowych zadań w kwotach, dwa zadania na poziomie 8,4 miliona, pozostałe 3,1, czyli drobne. Więc można powiedzieć w skrócie, że to są głównie zadania dotychczas zakresowane przez Radę Miasta Poznania. I my proponujemy, żeby te zadania, które zostały zakwalifikowane do WPI, które przeszły to olbrzymie sito dyskusji, nie pomijać, nie wrzucać powrotem ich do dużego worka. Żeby tą grupę wyodrębnić i przyjąć decyzją Rady Miasta jako wykaz tych inwestycji, które w przypadku poprawy sytuacji finansowej będą w pierwszej kolejności wchodziły do budżetu, do realizacji. Zakładając, że te prawie 800 milionów to są zadania, które zostały przedyskutowane, których nie ma nikt wątpliwości, że są niezbędnie potrzebne. W naszym WPI nie ma zadań przypadkowych, Państwo doskonale pamiętacie rok temu, gdzie wyjęliśmy wiele zadań potrzebnych, a więc to są te najważniejsze, najważniejsze z najważniejszych. Proponujemy, aby one znalazły Rady Miasta. Mało tego, proponujemy, aby to stanowisko było już Państwa zweryfikowane, bo powiem tak, im ono będzie bardziej ograniczone, w tym większym stopniu ta lista będzie rzeczywiście listą rezerwową w pełnym tego słowa znaczenia. Proszę Państwa, i grupa czwarta. Grupa czwarta, i tu jest odpowiedź na pytanie dotyczące tych zadań, o które chcemy wnioskować w ramach ram operacyjnych i budżetu państwa, ale na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej informacji, która pozwala uznać je za zadania w dużej części przesądzone. To jest to, co chcemy zrobić. Będę o nich mówił szerzej, jakie to są zadania. One, te zadania w samym WPI są odzwierciedlone specjalną rezerwą. Specjalną rezerwą, ja napisałem tę rezerwę kursywą, dlatego, ponieważ w rzeczywistości ta kwota to jest tylko część zadań, które chcemy prowadzić. Bo jeżeli zakładamy, że w ramach grupy czwartej zadań, które chcemy wnioskować, które są u Państwa w załączniku numer 4, uzyskamy dofinansowanie, to to będzie oznaczało, że za tą kwotą wejdą nowe wartości do poziomu nawet 85%. Bo takie możliwości są przy wnioskowaniu. Ten wkład może być nawet do 15% ograniczony. A więc za tą kwotą mogą się kryć duże zadania, które na dzień dzisiejszy nie wiemy. Stąd ujęcie w załączniku tych zadań, które występujemy obecnie, tylko część z nich będzie przyjęta. Ta kwota rezerwy została określona w stosunku do wartości załącznika numer 4, a więc w stosunku do łącznej wartości zadań, o które zamierzamy wnioskować do programów operacyjnych, do WOPR-u i do innych środków zewnętrznych. Ta kwota wynika z następującego założenia. W pierwszym, drugim i trzecim roku zwiększamy co roku rezerwę o 1%, 3,5%, czyli to jest 3,5%, 4,5%, 5,5%. Natomiast w czwartym i piątym roku jest to odpowiednio 10 i 15%. 10 i 15%. A więc to jest tylko niewielka część. Obniżanie tej kwoty byłoby niezwykle ryzykowne. Powiem więcej. Ta kwota, jeżeli przełoży się na zadania inwestycyjne wsparcie środków zewnętrznych, oznaczać będzie zwiększenie zdolności kredytowej miasta. Jeżeli pozyskamy w oparciu o tą kwotę dodatkowe środki, to te dodatkowe środki zwiększą zdolność kredytową, która pozwoli na większe zobowiązania i przy pozyskanie większych zewnętrznych, czysto komercyjnych, na nowe zadania inwestycyjne. A więc ta kwota może skutkować nie tylko samymi zadaniami, które wnioskujemy, ale innymi zadaniami przez zwiększenie naszych możliwości kredytowych. I możemy przejść dalej. Proszę Państwa, i teraz przechodząc do tego, czego możemy oczekiwać od WPI w najbliższych 5 latach. Czego mieszkańcy mogą oczekiwać od tego programu inwestycyjnego. Ja pozwoliłem sobie te inwestycje pogrupować niedokładnie tytułami, bardziej na zasadzie pewnych grup problemów, które te zadania rozwiązują. Stąd pewne połączenie z niektórych projektów w ramach tutaj tych kwot i nas. Mało tego, uczulam Państwa na jedną rzecz. Zawsze w WPI mieliśmy rozróżnienie między wartością zadania a kwotą z budżetu miasta. To rozróżnienie szczególnie istotne jest dzisiaj, kiedy wiele inwestycji ma dofinansowanie zewnętrzne, głównie w ramach środków unijnych. Bo są inwestycje bardzo wysokie w naszym budżecie, ale jednocześnie Państwo zauważycie, że udział miasta jest bardzo niski. Trzeba te rzeczy rozróżniać. Ja tu mówię o kwotach zadania, a więc pełnych kwotach. Udziały miasta są różne w zależności od poziomu udziału partnerów zewnętrznych w niektórych zadaniach. I tak, proszę Państwa, ja będę przedstawiał to po kolei, teraz to macie w WPI, żeby ogłosić Państwu śledzenie, aczkolwiek kolejność jest dowolna. Grupa, w ramach kodeksu środowiska, grupa trzech zadań związanych z kanalizacją deszczową, które uruchamiają nam trzy obszary inwestycyjne. A więc łacina na poziomie 32 milionów, piaśnica, a więc cały obszar Żegrza, park technologiczno-przemysłowy, centrum logistyczne, to się mieści w Piaśnicy, Czefankowo Spławie i Mieszkaniówka. Więc trzy duże obszary inwestycyjne, które chcemy uruchomić infrastrukturą kanalizacyjną w ramach obecnego WPI. Duże nakłady na gospodarkę odpadami, a więc to, co jest jednym z podstawowych zadań własnych miasta i warunkuje prawidłowe funkcjonowanie miasta. Tutaj największa kwota dotyczy systemu gospodarki odpadami, ale mimo tak dużej kwoty przypominam, że ten projekt jest już na liście projektów kluczowych Funduszu Spójności i w rezultacie miasto w tym projekcie partycypuje tylko albo aż kwotą niewiele powyżej 30 milionów złotych. A więc duża kwota, 30, ale do stosunku do 220 niewielka. Składowisko odpadów komunalnych i odpady problemowe też chcemy zabezpieczyć dalej. Proszę Państwa, mimo tej trudności finansowych, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa z udziałem innych inwestorów, tutaj kwoty zasadniczo nie zmniejszamy. Utrzymujemy tę kwotę na poziomie poprzedniego WPI. Mówię, praktycznie niezmienioną, choć w jednym roku jest niewielkie zmniejszenie, ale ono jest wyrównane znacząco w kolejnych latach. Można powiedzieć, że średnio rzecz biorąc te przedsięwzięcia nie są zmienione, uczyłem poziom dotychczasowy. My to kwalifikujemy jako 2D, a więc te szczególnie ważne przedsięwzięcia oraz wśród innych zadań, między innymi zakończenie źrenica przy ulicy Zielonej oraz na kwotę około 1 miliona złotych sukcesywnie przez najbliższych 5 lat dofinansowanie remontu cmentarza Żony Wielkopolan. Kolejna grupa zadań, jeśli chodzi o komunikację i transport. Proszę Państwa, tutaj trzy nowe trasy tramwajowe, z czego dwie trasy są zadaniami nowymi, których dotychczas nie było. Choć przyznaję, że mówiąc o pestce do Dworca Zachodniego jako nowym zadaniu, czuję duży dyskomfort, bo jak Państwo pamiętacie, to zadanie jest opóźnione o 17 lat. Na początku lat 90., kiedy ówczesny zarząd podjął decyzję, że uruchamiamy pestkę, inwestycję podjętą w latach 70., wtedy rozważano, bo planowano oczywiście już wtedy, że ona pójdzie do Zachodniego. Wtedy spotkaliśmy się z sytuacją bariery kosztowej. Otóż odcinek od Mostu Centralnego do Dworca Zachodniego był wart tyle, ile cały odcinek od Piątkowa do Mostu Centralnego. Siłą rzeczy zdanie było nierealne. Dzisiaj w ramach przebudowy węzła PKP ta kwota uległa znacznemu zmniejszeniu tylko do 60 milionów złotych, z czego przedstawiliśmy ten projekt do WRPO i mamy już jako projekt kluczowy dofinansowanie 85%. A więc dla miasta jest to tylko 9 milionów złotych. Grzechem byłoby nie skorzystać, stąd nowe zadanie w WPI wcześniej, w ubiegłym roku, nie wprowadzone. I drugie nowe zadanie, nowe i nie nowe, to trasa tramwajowa od ulicy, od węzła Zawady do stacji kolejowej. A więc fragment budowania zintegrowanego systemu komunikacji publicznej w ramach aglomeracji poznańskiej, doprowadzenie tramwaju do Dworca Kolejowego. To zadanie wiąże się z zadaniami, które mamy na załączniku czwartym, gdzie mamy środki na zintegrowane dworce komunikacji publicznej, na zakupy dodatkowego taboru tramwajowego. I tutaj podobnie jak przy PESCE jesteśmy już na liście jako zadanie kluczowe WRPO, na razie na kwotę 30 milionów złotych, a więc koszt się zmniejsza. Ale przypomnę zdanie nowe częściowo, ponieważ poprzednie WPI mieliśmy już zaplanowane przebudowę ulicy Zawady w ramach drugiej ramy, czyli realizację dwujezdniowego odcinka aż do ronda Śródka, można powiedzieć. Teraz chcemy robić jezdnię łącznie z tramwajem. Łącznie to jest kwota 140 milionów złotych i taka kwota widnieje we wniosku do WRPO, ale w tych 140, 60 milionów to jest część ta tramwajowa z wiaduktem. Reszta to jest infrastruktura związana z jezdnią. I proszę Państwa, trzecie zadanie. Nowa trasa tramwajowa, nowa, już ujęta w WPI poprzednim, czyli nie nowa. Franowo, włącznie z zajezdnią tramwajową. Tutaj bez zmiany kwota 143 milionów. Przypomnę, też na liście projektów kluczowych WRPO miasto w przypadku Franowa przewiduje zaangażowanie na poziomie tylko czy aż 22 milionów złotych. Trzy trasy tramwajowe. W ramach podstawowego ładu drogowego sześć dużych inwestycji drogowych, które proponujemy zrealizować, to są w zasadniczej części elementy kontynuowane, tylko nowy jest w Dębie. A więc przypomnę, dokończenie ulicy Głogowskiej, to jest tylko przyszły rok, końcówka. To jest poszerzenie ulicy Bukowskiej na odcinku od granicy miasta do, mówimy trzeciej ramy, tak naprawdę do miejsca, gdzie Bukowska jest już poszerzona przy Kim Skrosie. A więc w tym momencie od ulicy Polskiej do granicy miasta dwa pasma z dojazdem do lotniska, z dojazdem do trzeciej ramy. Trzecie zadanie, połączenie drugiej i trzeciej ramy Hetmańska od ronda Rzeki Krzyżowskiego, zdanie, o którym się od wielu lat mówi, które pozwoli znakomicie odciążyć rondo Rataje. Węzeł przy Królowej Jadwigi, zadanie już rozpoczęte częściowo. Jak Państwo tak obserwujemy to, co się dzieje w tym rejonie Poznania, Półwiejska, Anwersja, Stary Browar i wylot najkrótszy do autostrady Dolną Wildą, zadanie, które się jest bezdyskusyjne. I nowe zadanie, którego w WPI nie było, na poziomie 94 milionów Dębiec. Państwa, dwa słowa o tym zadaniu. Ono jest określone jako zadanie już powiązane. To zadanie wiąże się z działaniami PKP. PKP przystąpiło do realizacji zadania, które planowało już od kilku lat, a mianowicie modernizacja linii kolejowej Poznań-Wrocław, dostosowanie do przyspieszenia, do szybkiego ruchu, co oznacza, że węzeł gordyjski, Klin Dębiecki, czyli dzisiejsza sytuacja węzła dębieckiego, gdzie mamy kilka przejazdów kolejowych i non-stop korki uliczne, nastąpią przejazdy bezkolizyjne i miasto w swoim zakresie musi przystosować układ drogowy miasta do tuneli, które zrealizuje PKP. A więc jakby nie za bardzo mamy wyjście, tym bardziej, że duża część tego zadania, jeśli chodzi o budowę elementów inżynieryjnych, jest w ramach kosztów PKP, kosztów budżetu państwa. Tak więc jakby nie za bardzo mamy możliwość rezygnacji z tego zadania na tym etapie, mimo że to jest poziom budżetu miasta prawie 100 milionów złotych. Ale jak powiedziałem, on jest powiązany ściśle z działaniami PKP. Proszę Państwa, to były główne obiekty drogowe. Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową związaną z nowymi obszarami inwestycyjnymi, to mamy tak naprawdę trzy osiedla. Strzeszyn, łącznie z budową Koszalińskiej. Koszalińsko robi miasto w 100%. Drogi na Szczeszynie w tym przypadku tak. Natomiast tam wchodzą inwestycje między innymi Wojska Polskiego, które są z miastem uzgodnione i wojsko realizuje elementy infrastruktury na swoich kosztów własnych. Są zadania już podjęte. Na Ramowice, i tu mamy jakby dwie grupy, to jest przede wszystkim uzbrojenie osiedla na Ramowice Czarnucha, czy de facto nowego miasta. To 25 tysięcy, to już właściwie jest nowe miasto, można powiedzieć, miasteczko. Oraz także budowa ulicy Nowonaramowickiej do torów PKP, która jest niezbędna dla obsługi także budynków mieszkaniowych, które tam intensywnie powstają wzdłuż śladu ulicy Naramowickiej. I trzeci teren, Łacina, a więc mieszkaniówca plus aktywność gospodarcza. I tutaj inwestycji koszt wzrósł, zauważycie, może już wychwyciliście to, z 80 do 120 milionów, ale udział miasta pozostaje niezmieniony. Udział miasta jest nadal na poziomie 48 milionów. A więc ten wzrost kosztów przejmuje inwestor zewnętrzny, który realizuje projekt Łacina. A więc trzy duże fragmenty miasta w zakresie osiedli mieszkaniowych przez budowę infrastruktury drogowej dla tych obszarów. Wszystko kontynuacja WPI ubiegłorocznego. I przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich, wiadukt Górczyński, Franowa, więc piątka, jedenastka, kontynuacja, de facto już końcówka tego dużego projektu unijnego. Wiadukt Antoninek, wchodzimy, planowany już wcześniej, a więc ślad wylotu na Warszawę. Roosevelta, który był zaplanowany już wcześniej, sytuacja techniczna oraz mniejsze środki na inne, mniejsze obiekty inżynieryjne. I proszę Państwa, inne obiekty drogowe, obiekty o znaczeniu lokalnym, aczkolwiek w przypadku Winograd kwota przynajmniej nie jest lokalna, bo tylko 180 milionów złotych, ale jest to zadanie, które jest powiązane z niezbędną na etapie dzisiejszym modernizacji infrastruktury tramwajowej, trakcji tramwajowej. Tak więc niezależnie od decyzji miasta co do reszty, tramwaj i tak MPK musi być z inwestycją, akwenet wchodzi z inwestycją. W tym przypadku jest to powiązanie dwóch innych inwestycji, które już nie mogą być odkładane. Modernizacja Alei Marcinkowskiego, zadanie, którego celowość to jest kontynuacja tego, co zaczęliśmy, jakby zamknięcia reprezentacyjnej alei spacerowej naszego miasta. Oraz kilka ulic drobniejszej, bo to Westerplatte, Żeglarska, a więc problemy lokalne, ale to są kontynuacje zadań, które zostały już rozpoczęte. Rondo Malwowa, Skórzewska, Złotowska, a więc wyjazd na Skórzewo. Tu proszę Państwa ciekawostka, koszt tego ronda obecnie z 2 plus do 3 milionów. W związku z tym my jako miasto stawiliśmy warunek, że ponieważ początkowo miasto miało dać milion, proponujemy, a starosta 1 milion, proponujemy zgodę pod warunkiem, że starosta dojrze do 1,5 miliona i miasto 1,5 miliona, czyli podzielimy się kosztami na pół, także tym wzrostem na pół. A więc zgoda pod warunkiem wspólnych współfinansowania tego zdania, które naprawdę służy mieszkańcom, którzy podatki płacą w Skórzewie, w innej gminie, a pracują w Poznaniu i korzystają z kultury poznańskiej. Proszę Państwa, nie zmieniamy, a nawet lekko zwiększamy program budowy ulic lokalnych i peryferyjnych. I tu jest ważna informacja, mimo tych ograniczeń, ten program tylko w roku 2009 jest minimalnie zmniejszony o poziom 1,5 miliona złotych, natomiast potem w kolejnych latach z planowanych poprzednio WPI 8,5 rośnie do 10, a w ostatnim roku 15 milionów złotych. Czyli tu planujemy odmiennie niż można by oczekiwać zwiększenie środków WPI w roku 2008 oraz w 2011 i 2012. I proszę Państwa, drobniejsze inwestycje, ale ja tylko powiem na początku, że mimo tej sytuacji trudnej nie zmniejszamy, czyli utrzymujemy na dotychczasowym, niezmienionym poziomie nakłady na chodniki, oświetlenie uliczne, ochronę akustyczną, system sterowania ruchem. Niewielka zmiana dotyczy infrastruktury rowerowej, ale tylko w dwóch latach, 2008-2009, zmniejszenie jest zmienione na 0,5 miliona, na pozostałe trzy lata na poziomie 1 miliona złotych drogi rowerowe w Poznaniu utrzymujemy. Jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, to inwestycje w trzech kierunkach. Budownictwo komunalne, 120 lokali mieszkalnych przy ulicy Nadolnik i Opolskiej, dofinansowanie na poziomie około 40 milionów złotych renowacji kamienic komunalnych, głównie w śródmieściu Poznania oraz dofinansowanie dwóch inwestycji dla seniorów, czyli domów emeryta, środowisko domów emeryta przy ulicy Drewlańskiej, inwestycja realizowana już wcześniej, oraz domów emerytów przy ulicy Grabowej na poziomie 15 milionów w ramach dofinansowania TBS-u, czyli formuły TBS-owskiej. Czyli trzy inwestycje mieszkaniowe. Szpitale, de facto gro nakładów w kierunku szpitala przy ulicy Szwajcarskiej oraz Franciszka Raszei. Przy Szwajcarskiej to są de facto trzy duże projekty. Dokończenie samej inwestycji szpitala, wyposażenie oddziału kardiochirurgii, oraz budowa szpitala zakaźnego, który funkcjonuje w ramach szpitala przy ulicy Kurlandzkiej. I te wszystkie trzy zadania są realizowane przy założeniu dofinansowania środków budżetu państwa. A więc tutaj znaczące dofinansowanie miasto, budżet państwa wszystkich trzech inwestycji kierowanych na, de facto na ulicę Szwajcarską. I znaczące dofinansowanie szpitala Franciszka Raszei, choć już znacznie mniejsze, poziom trochę powyżej 5 milionów złotych. Tu są kontynuacje realizacji OIOM-u, laryngologii i drobniejsze nakłady remontowe. Oraz jeden do pomocy społecznej, decyzja już wcześniej podjęta przy ulicy Zamenhofa, dokończenie inwestycji i wyposażenie i otwarcie DPS-u przy ulicy Zamenhofa. W zakresie szkół duże nakłady na infrastrukturę sportową. W dwóch szkołach hale sportowe, liceum numer 6, numer 4 i numer 12. Znacząca kwota, prawie 5 milionów na modernizację boisk sportowych i budowa jednego przedszkola przy ulicy Palacza na poziomie 5 milionów złotych. Dalej. Proszę Państwa, jedne z największych inwestycji wartościowo, choć liczbowo tylko 3, stadion miejski, już o tym mówiłem, a więc poziom de facto dzisiaj już łączna wartość 511 milionów, choć w ramach najbliższych 5 lat to jest tylko 436 milionów, przy planowanym dofinansowaniu 50%, w dniu dzisiejszym jeszcze nie potwierdzone do końca. A więc tu jest pewne zagrożenie, że nie mamy tej kwoty potwierdzonej. Tery maltańskie, mam nadzieję, że ta kwota już nie ulegnie zmianie. I tor Malta, utrzymanie toru sprawności pozwalającej na realizację imprez sportowych. W zakresie kultury i sztuki tu właściwie nie ma dużych inwestycji. Wpisany jest trakt królewsko cesarski, choć trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że ten trakt tak naprawdę tylko w części zapewne będzie realizować działania z zakresu kultury. W części infrastruktury technicznej. Wprawdzie chcemy nakłady traktu skupić głównie na początku traktu, czyli rejon Śródki i Ostrowa Słupskiego, ale przecież w ramach traktu to jest także remont nawierzchni ulicznej, to jest także realizacja pewnych elementów twardej infrastruktury, której ma znaczenie dla kultury, ponieważ tworzy jej otoczenie, ale no, nie dotyczy na pewno bezpośrednio instytucji kulturalnych. Z większych inwestycji tylko dofinansowanie przez miasto Muzeum Archeologicznego, które uzyskało na projekt rezerwat archeologiczny dofinansowanie w ramach środków województwa, programu wojewódzkiego. Ten projekt jest łącznie na prawie 8 milionów złotych, 80% dofinansowania, miasto 15% dofinansowania, czyli poziom niecałego 1 miliona złotych. Drobniejsze zadania, mury miejskie, zakończenie 1 milion złotych oraz nowe zdanie strona poznańska, widowisko, światło i dźwięk, dofinansowanie zakupów inwestycyjnych. Proszę Państwa, w pozycji administracja samorządowa, tutaj kontynuacja zadań, które Państwo już znacie, tutaj potwierdzam, kwoty nie uległy zmianie. To są zadania, pierwsze dwa, te najważniejsze, realizowane przy udziale miasta na poziomie 15%. A więc oba te wielkie zadania, 85%, środki zewnętrzne, miasto to jest 15%. W zakresie bezpieczeństwa kontynuowanie monitoringu bez zmniejszenia kwot, 1,5 miliona co roku. Pewne zwiększenie w 2008 wynika de facto z przesunięcia środków z roku 2007. A więc to jest zwiększenie budżetowe, ale w praktyce, jeśli chodzi o zadania, mamy kontynuowanie poziomu 1,5 miliona złotych. I zabezpieczenie środków dla Straży Miejskiej. Dzisiejszy koszt na Tatłowieczej Ulicy Szyferskiej to jest poziom 11 milionów złotych. Wciąż jeszcze nie mamy potwierdzenia, znaczy decyzji wojewody, która by umożliwiała wejście na ten obiekt z inwestycją. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie te rozmowy ulegną przyspieszeniu i tę sprawę zamkniemy i będziemy mogli w roku 2008 wejść z inwestycją na ulicę Szyferską. I proszę Państwa, dofinansowanie Policji i Straży Pożarnej. Tutaj jedna zmiana. Chcemy utrzymać to dofinansowanie. Chcemy utrzymać, bo to jest nie tylko pomoc dla Policji, a to jest tak naprawdę wywoływanie nowych przedsięwzięć w mieście. Przypomnę, miasto finansując Policję Konną pozwoliło ją uruchomić w ogóle w Policji Poznańskiej. Miasto finansując wiele elementów infrastruktury uruchamiało pewne działania bezpieczeństwa, które potem było realizowane w oparciu o środki budżetu państwa. A więc chcemy to nadal realizować, natomiast z uwagi na możliwości budżetu w roku 2008 proponujemy nie realizować tego zadania, skupiając się na zadaniach własnych. Uznaliśmy, że w sytuacji, kiedy zadania własne miasta nie realizujemy w zakresie, który byśmy chcieli, nie możemy wchodzić w zadania instytucji, za które odpowiada budżet państwa, ale już od roku 2009 przywracamy w planowanej wcześniej pełnej kwocie to zadanie. I proszę Państwa, dla porządku z dużych zadań jeszcze innych, to oczywiście słoniarnia. Mam nadzieję, że w tym roku zakończymy. Mówiłem o porcie lotniczym Ławica, jedno z największych zwiększeń, ponad 30 milionów więcej wydamy. I na tym się to może jeszcze nie skończyć. Oraz Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy, realizacja dalsza zadania, które rozpoczęliśmy w roku bieżącym. Proszę Państwa, i to tyle, jeśli chodzi o krótkie omówienie, czego mieszkańcy mogą oczekiwać od tego WPI w tych ramach finansowych. Natomiast jeszcze bardzo krótko o grupie czwartej, a więc o tych zadaniach, które w WPI są reprezentowane kwotą ponad 200 milionów złotych rezerwy, natomiast są wymienione w załączniku czwartym. Jak Państwo zauważyliście, tam dominują de facto dwie grupy zadań. Tam dominują pod względem wartościowym zadania z zakresu infrastruktury i komunikacji. Po pierwsze, trzecia rama komunikacyjna, która z uwagi na to, że na odcinku północnym jest śladem drogi krajowej, a na odcinku zachodnim łączy stadion, lotnisko i autostradę, ma, wydaje się, niepowtarzalną szansę na pozyskanie środków zewnętrznych pozamiejskich. Szansę, która ktoś może nie powtórzyć. Stąd staramy to zdanie, rozbiliśmy je na 6 zadań, mamy świadomość, że łącznej kwoty 4 miliardów prawdopodobnie nie uzyskamy. My wiemy, że w ramach programu operacyjnego Środowisko mamy do odpowiednia kwotę 400 milionów euro, więc jakby oczekiwania miasta Poznania na 4 miliardy są nierealne oczywiście. W związku z tym rozbiliśmy je na 6 zadań, zakładając, że jest szansa uzyskać na któryś z tych zadań, a więc przynajmniej części elementów trzeciej ramy komunikacyjnej. I tą próbę chcemy podjąć. Ponadto duże nakłady związane z transportem publicznym, a więc zmiana taboru tramwajowego, integrowane dworce transportu zbiorowego oraz parkingi Park and Ride. To jest całość 3 projektów, które oznaczają rozwijanie systemu komunikacji publicznej w ramach aglomeracji poznańskiej i połączone są wzajemnie ze sobą. I drugi slajd. W ramach także załącznika czwartego dość duża grupa zadań o indywidualnie niskich wartościach stosunkowo, ale bardzo ważnych, z zakresu kultury. Tu mamy szereg zadań, gdzie podjęte są starania o pozyskanie środków zewnętrznych unijnych, a więc im także odpowiada rezerwa WPI, oczywiście pod warunkiem zabezpieczenia środków zewnętrznych. W dużej części to są zadania, gdzie staramy się o pozyskanie środków na poziomie 85-15%. Pod Biblioteką Raczyńską. Pozostałe 85-15%, a więc ich uruchomienie wiązałoby się de facto z bardzo niewielkim udziałem finansowym miasta. Kończąc, Wysoka Rado, w tym momencie chciałbym zakończyć jedną tylko uwagą. Proszę Państwa, myślę, że nikt nas nie musi przekonywać do tego, że zadania, które są w stanowisku Rady Miasta Poznania, oznaczone informacyjnie dla Państwa znakiem 3, są zadaniami bezwzględnie koniecznymi. One zostały przecież przez nas WPI przyjęte rok temu. Natomiast mam świadomość, przed jak trudnym wyborem stoicie Państwo i przed jakim stał zarząd prezydent miasta przedstawiając Państwu projekt tego budżetu. Ponieważ musieliśmy tak naprawdę obok zadań zdeterminowanych, kontynuowanych, związanych z zobowiązaniami, środkami unijnymi, zaproponować Państwu zdjęcie szeregu zadań, które są w tym załączniku. I tak naprawdę myślę, że czeka nas bardzo trudna dyskusja i poszukiwanie odpowiedniego rozwiązania, które zadań z tego załącznika przywrócić do WPI, a które zadań z WPI, zwłaszcza z grupy trzeciej oraz drugiej D, zdjąć i do tego załącznika przesunąć. I po drugie, które zadań z załącznika zdjąć, tak aby ten załącznik rzeczywiście był realną rezerwą, pozwalającą na już operacyjność do prezydenta miasta w obrębie poprawy sytuacji finansowej. Uważam, że ten załącznik jest niezbędny, ponieważ nie byłoby dobrze, gdyby pracę poprzedniego roku odłożyliśmy de facto ad acta. Stąd warto o tych zdaniach pamiętać i je w sposób szczególny w ramach swego rodzaju rezerwy, która powinna być w pierwszym momencie uwzględniona wtedy, jeśli pojawi się poprawa sytuacji finansowej miasta, pozwalająca na zwiększenie zakresu inwestycji miejskich. Dziękuję bardzo.
Przepraszam. Dziękuję, panie prezydencie. W ten sposób zrealizowaliśmy pierwszą część tych dwóch punktów, czyli została przedstawiona w pierwszym czytaniu projekt budżetu i projekt WPI. W tej chwili możemy rozpocząć wstępną debatę na ten temat. Przypominam, że zgodnie z przyjętą przez nas procedurą będą projektem budżetu zajmowały się komisje, będą zbierane uwagi i wnioski komisji i klubów i radnych, a następnie Komisja Budżetu i Finansów na swoim czytaniu odbędzie drugie czytanie, na którym zajmie się tymi wszystkimi poprawkami. To spotkanie będzie otwarte dla wszystkich państwa radnych, oczywiście, którzy mogą w tym wziąć udział. Po takim przygotowaniu Rada Miasta zajmie się na trzecim czytaniu, na posiedzeniu 21 grudnia, omówieniem końcowym, czyli przegłosowaniem poprawek i przegłosowaniem całego projektu budżetu. W tej sytuacji, w tej chwili zapisał się pan Szynkowski do głosu, ale go nie ma, więc to chyba jest... Jeśli można poprosić, to proszę wymazać nazwisko pana Szynkowskiego z tej dyskusji, ponieważ jest już nieobecny. Pan radny Antoni Szuciński w sprawie projektu budżetu, czy sposobu procedowania jeszcze? Projektu już, tak? Bo w zasadzie powinniśmy w tej chwili wypowiedzieć zdania klubowe na temat przedstawionej informacji i to chciałem zaproponować. I rozumiem, że w imieniu klubu bardzo proszę, pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni. No już wiele razy komentowałem propozycje budżetowe. Dawno nie byłem w tak kłopotliwej sytuacji. Z jednej strony bowiem mieliśmy bardzo instruktywne przedstawienie, bardzo ciekawe przedstawienie sytuacji finansowej miasta i jak sądzę dosyć szczere przedstawienie problemów, przed jakimi stoimy. I tak prawdę powiedziawszy, trudno się nie zgodzić z rozmaitymi tezami, które tu padły w wystąpieniu pani skarbnik i pana prezydenta. Ale z drugiej strony wystąpienia te budzą pewien opór w kilku kwestiach, nawet zasadniczy. I postanowiłem w imieniu klubu Lewicy i Demokratów wystąpić, bowiem uważam, że pewne ramy naszej dysputy nad WPI i nad budżetem należałoby nakreślić. W kilku kwestiach bowiem są to uwagi, jak sądzę, zasadnicze. Otóż tak, kwestia pierwsza dotycząca pewnego charakteru zamierzeń inwestycyjnych i zakresu zadań bieżących. Na ile ten budżet jest śmiały, także w porównaniu do innych miast, które mają przecież podobne kłopoty. Władze wykonawcze miasta zaproponowały, jeśli chodzi o kwestie inwestycyjne, mimo tych ograniczeń, budżet ofensywny. Założenie 33% wydatków na inwestycje przy 24% założeniu w Gdańsku, 23,5% w Warszawie. Nie wiem ile we Wrocławiu, bo Wrocław nie umieścił w internecie swojego projektu budżetu. Pokazuje, że idziemy o 10% bardziej śmiało. To jest założenie dosyć odważne. Ja je akceptuję. Ale skoro jest to założenie bardziej odważne, to pojawia się pytanie, czy w związku z tym udałoby się w tym założeniu potraktować rozmaite dziedziny miejskiego życia bardziej równomiernie i czy bardziej potrafimy przy takim założeniu realizować ideę równomiernego rozwoju, jak założyliśmy w strategicznym programie rozwoju miasta, czy też pójść mniej równomiernie.
Więc z jednej strony mamy większą odwagę niż gdzie indziej, a z drugiej strony mimo to nie udaje się tej zasady równomierności, równoważności rozmaitych dziedzin życia utrzymać. I to jest pewna wada tej propozycji. Zaleta zatem i wada jednocześnie. Otóż, proszę Państwa, w tym, co przedstawiono nam o kwestiach budżetowych i sytuacji finansowej i pewnych wnioskach, mamy znowu z jednej strony bardzo rzetelne przedstawienie kwestii, a z drugiej wnioski czasami wyciągane trochę dziwnie, bo pani skarbnik zechciała powiedzieć, że jednym z niebezpieczeństw, przed jakimi stoimy, jest zachowanie się radnych w sprawie programu oszczędnościowego związanego z biletami MPK, z obcięciem rozmaitych kwestii socjalnych i tak dalej. Z punktu widzenia czysto finansowego i pani skarbnik to być może jest pewne niebezpieczeństwo, ale tylko i wyłącznie niebezpieczeństwo dla pewnego projektu budżetu. Przecież nie dla miasta i jego społeczności, bo my będziemy oceniali nie z punktu widzenia czysto finansowego, ale czym to się kończy dla mieszkańców miasta. Zwłaszcza, że niektóre z tych propozycji oszczędnościowych są na granicy ryzyka ekonomicznego. Gdyby policzyć, jak co roku będziemy podnosili ceny biletów, to ilu ludzi w końcu będzie jeździło tramwajami i autobusami, a zdaje się, że mamy robić konkurencję dla transportu indywidualnego, samochodowego. I ta propozycja jest na granicy ryzyka ekonomicznego z tego punktu widzenia, bowiem te bilety już byłyby podniesione wtedy do granic, których ludzie zaczęliby sobie organizować prywatny dojazd zbiorowy samochodami osobowymi. Więc w związku z tym trzeba przejrzeć to i z tego punktu widzenia, z punktu widzenia takiego ryzyka społecznego jak. Ale proszę Państwa, ja bym się nawet z tym programem oszczędnościowym próbował w niektórych elementach godzić, gdyby ta pewna śmiałość programu oszczędnościowego szła w parze nie z pasywnością polityczną, a z ofensywnością polityczną. Pani skarbnik zechciała powiedzieć, kiedy sytuacja finansowa miasta by się poprawiła, gdyby o tyle, a tyle procent zwiększyć udział miasta w PIT-cie. No dobrze, ale kto to zrobi? Mam zatem pytanie. Czy władze miasta Poznania zechcą wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją decyzji parlamentu? Przypomnę, artykuł 167 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Czy jeżeli parlament dokonał takiej decyzji, że obniżył środki, nie zmieniając zadań w stosunku, które powinniśmy realizować, to czy nie został złamany artykuł 167 Konstytucji? Jeżeli tak uważamy, no to wystąpmy o stwierdzenie błędu parlamentarnego i walczmy o te środki. Jak to spróbujemy, jak to zrobimy, nie wyjdzie, wtedy róbmy oszczędności. Ale póki co jesteśmy w tej kwestii jako władza miejska grzeczni. Po drugie, możemy przecież zrobić coś więcej. Możemy zaproponować parlamentowi ustawę zmieniającą zasady finansowania samorządów w Polsce. Przecież nie wierzę, by odstępowano od obniżenia podatków, skoro ustawa jest przyjęta, bo społecznie byłoby to jakże kiepsko przyjęte. A że nie pomyślano o tym, by zmniejszenie podatków indywidualnych zabezpieczyć miasta w jakiś sposób inny, no to zaproponujmy to. Nie tyle w związku z PIT-em, bo być może w przyszłości znowu będzie zmniejszenie podatków. Zaproponujmy społeczny projekt ustawy związanej z dodatkowym finansowaniem samorządów w Polsce w udziale w podatku VAT. W niektórych państwach w Europie się to stosuje. Któż to ma zrobić? Możemy zrobić to my. Czyż jest problem, by w wielkich aglomeracjach zebrać 100 tysięcy podpisów, by taki projekt prowadzić do parlamentu? Albo zatem jesteśmy w tej kwestii aktywni i jeśli przegramy, to mówimy, trudno, w tych warunkach możemy funkcjonować. Jeżeli zatem tym przedstawieniom mogę coś zarzucić, to ten brak politycznej śmiałości. W związku z tym proponuję paniom i panom z klubów, które funkcjonują w Radzie, i radnym, którzy w klubach nie są zrzeszeni, byśmy taki projekt sejmowej ustawy jako projekt społeczny przygotowali i zechcieli przedłożyć innym miastom i parlamentowi do zrealizowania. Bo to jest walka o zabezpieczenie rozwoju miasta. Spróbujmy zabezpieczyć go od tej politycznej strony. Jestem gotów wziąć udział w pracach nad napisaniem takiego projektu. Jest tam kilka fachowych pytań finansowych, na które sam nie potrafię odpowiedzieć. Jeżeli zatem wspólnie podejmiemy tego rodzaju pracę, to możemy w ciągu 2 tygodni przedłożyć tego rodzaju projekt. To jest nasz obowiązek jako samorządowców. Nie chciałbym, by to był projekt tylko Lidu czy tylko Antoniego Szczucińskiego. Bo tu chodzi nie o autora, tu chodzi o to, by ten projekt zyskał wsparcie możliwie rozmaitych sił społecznych, by zyskał wsparcie samorządowców z innych miast, a w ostateczności parlamentarzystów, którzy w tej chwili zajęci są tyloma innymi sprawami, że prawdę powiedziawszy, nawet licząc na ich przychylność, jeżeli nie będzie takiej społecznej inicjatywy, nie wierzę, by zdążyli odpowiednio szybko rzecz przygotować. Stąd proszę zainteresowanych, w szczególności kluby, by zechciały wyłonić spośród siebie nie za wiele osób, najlepiej po jednej, a panów prezydentów o to, by przystąpili do współdziałania, byśmy mogli także ze Związkiem Miast Polskich wspólnie taki projekt przedłożyć. I to jest to, co jest jakby warunkiem brzegowym dalszych rozmów, także o oszczędnościach, o innych kwestiach. Taką próbę zrobić musi. Przy tej okazji, rzecz jasna, trzeba zastanowić się nad tym, jakie będziemy mieli faktyczne wpływy. Pani Skarbnik zechciała powiedzieć o tym, że są pewne kłopoty z określeniem między innymi tego, jak te ulgi prorodzinne wpłyną na budżet miasta. Rzeczywiście, w Polsce niektóre miasta mają taki problem. W Gdańsku podali taką informację, że ministerstwo podało im, że stracą na tym 70 milionów. Oni przeliczyli liczbę dzieci, wyszło im, że 40 milionów stracą, więc przyjęli sobie średnią 60 milionów. Tak przeliczyli i tak podali oficjalnie do wiadomości u siebie, licząc te kłopoty związane z miastem. U nas, jesteśmy trochę większym miastem, wyszło te 85 milionów, ale pojawia się problem. Na ile i jak to liczyć? Ponadto w tym rzetelnym sprawozdaniu zmian finansowych, no trzeba by z jednej strony pani skarbnik ujęła informację o tym, że i pracodawcy, i pracownicy będą płacili mniejsze składki rentowe i że w związku z tym po stronie budżetu miasta przy wyżce płac będziemy, tak powiem, oszczędniej się zachowywali, ale to wpływa także na wpływy PIT. Jak sądzę, wpływy PIT z tego tytułu, że mamy nową, zmienioną sytuację w odniesieniu do miasta Poznania będzie oznaczało dodatkowy, większy wpływ podatku z PIT o około 25 milionów złotych. Pojawia się pytanie, czy te 25 milionów złotych już jest ujęte w piśmie ministra finansów o tym, jakie będą wpływy PIT, czy też nie. Dobrze byłoby przed uchwaleniem budżetu mieć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Bo mieć, a nie mieć przy planowaniu te 25 milionów, jest to kwestia dosyć zasadnicza. Być może już jest ujęte, ja nie potrafię powiedzieć, czy tak, czy nie, ale jest to niezbędne do dalszego naszego procedowania. No i wreszcie, przejrzałem raz jeszcze program strategicznego rozwoju miasta Poznania, gdzie o idei trwałego, zrównoważonego i efektywnego rozwoju do pana prezydenta Kajzera w rozmowie mamy pewne zapisy. Dlaczego spojrzałem? No bo jak przeczytałem to, co mamy na temat kultury w projekcie budżetu i w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego, no to myślę sobie, jakiż tu zrównoważony rozwój? Jak tu kultura jest pojmowana jako kapitał rozwojowy miasta? Jak tu jest pojmowany kapitał społeczny miasta? Ten projekt budżetu i WPI jest rzeczywiście proinwestycyjny, ale w dosyć takim ścisłym rozumieniu słowa. Ten kapitał społeczny potraktowany został tu gorzej i w sensie oświatowym, bo powszechne zrozumienie radnych dla potrzeby budowy szkoły na Szczeszynie być może doprowadzi do tego i oby doprowadziło do tego, byśmy zmienili ten projekt w tym względzie. No ale, ale mamy tu, tak powiem, myślenie inwestycyjne oparte głównie o, no, o to, co jakby będzie kilometrem drogi, co będzie stadionem i czymś, a w tym, co jest związane bardziej ze sferą oświatową czy kulturalną, mamy ostrożność daleko posuniętą. Tak jakby u podłoża tego rozumowania leżało przekonanie, że jest to mniej ważne. Jakby mniej ważne. Rzeczywiście? Pewnie, że teraz trzeba korzystać, wykorzystać wszystkie możliwe okazje do ściągnięcia środków europejskich. Raz, zgadzam się z tym. Że trzeba wypaść w przypadku euro jak najlepiej. No ale być może po roku 2012 będziemy mieli 2016. Może będziemy europejską stolicą kultury. Może w tym wtedy będziemy chcieli w Europie błysnąć i co? Z tego punktu widzenia fakt, że ogół nakładów w naszym mieście na kulturę spadł z 3,2% do 2,9% stawia nas wśród miast w Polsce, tych dużych, na miejscu raczej kiepskim. Dobre nakłady na kulturę muszą przekraczać 4%. Tak jest w Krakowie, tak jest w Warszawie. 4%. A my nagle jesteśmy poniżej 3%. No to co tu dużo mówić? Już nie mówię o wydatkach majątkowych, bo to było razem, a przy wydatkach majątkowych mamy 0,5% wydatków majątkowych miasta na kulturę. To jakby, być może nie są to intencje, nie jest to jakby celowe zamierzenie, że teraz na kulturze, tak powiem, sobie odbijemy. Zapewne nie, nawet tak sobie nie pomyślałem. No ale proszę Państwa, to jest sygnał. Są sprawy ważne i są sprawy mniej ważne. Z punktu widzenia rozwoju miasta, jego kapitał społeczny, potencjał kulturowy jest równie ważny. Jak mamy liczyć kilometr dobrej drogi kosztujący 20 milionów i pieniądze potrzebne na to, by teatr muzyczny mógł w godziwych warunkach funkcjonować rzędu 20 milionów, to mamy właśnie tego rodzaju wybory, tego rodzaju kwestie. Wolałbym, byśmy mieli więcej pieniędzy i nie dokonywali takich wyborów. A jeśli dokonujemy, to tak, by idea zrównoważonego rozwoju miała szansę powodzenia w przypadku naszego miasta. No i na dzisiaj to byłoby tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Majszycki w imieniu klubu radnych PO.
Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy radni, panowie prezydenci. Mam podobnie trudne zadanie jak mój przedmówca, ponieważ zaprezentowano nam przed chwilą projekt budżetu, który jest zdecydowanie słodko-kwaśny. Na początku faktycznie usłyszeliśmy kilka miłych słów na temat tego, jak dobrze idzie realizacja planów budżetowych w roku 2007. I tak naprawdę jeszcze do września tego roku wydawało nam się, że najbliższe lata będą zdecydowanie dla Poznania latami prosperity, ponieważ rosły bardzo dynamicznie przychody z podatków od osób fizycznych i od przedsiębiorstw. Prognozy gospodarcze były bardzo dobre i nic nie wskazywało na to, że pojawią się w najbliższych latach jakiekolwiek problemy. Co więcej, we wszystkich naszych głowach pojawiały się kolejne plany nowych inwestycji, które dzięki tym rosnącym przychodom będziemy mogli zrealizować. Była euforia spowodowana euro i tak później, w tym ostatnim czwartym kwartale bieżącego roku, te wszystkie emocje powoli zaczęły być wystudzane, no i dzisiaj mamy przed sobą bardzo trudny dokument i trudne zadanie do wykonania. Ja jednak w głębi duszy jestem optymistą i mam przekonanie, że tak naprawdę kiedy spotkamy się za rok, będziemy na rok 2008 spoglądali z takim samym zadowoleniem jak na rok 2007. W przypadku roku 2008 wydaje się, że problem polega na tym, że jeśli chodzi o te czynniki zewnętrzne, zarówno ustawowe, jak i parametry ekonomiczne, niewiele da się zrobić, niewiele da się zmienić. Natomiast zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, z przewodniczącym Szczucińskim, że rok 2008 powinien być przede wszystkim dla nas rokiem pracy nad tym, żeby finanse samorządowe w kolejnych latach wyglądały lepiej. Nie wierzę bowiem, żeby ktokolwiek trzeźwo myślący i do takich, a takimi zapewne będą ci, którzy będą decydować o przyszłości nie tylko finansów samorządowych, ale finansów państwa w ogóle, by ktokolwiek celowo chciał osłabić zdolności rozwojowe polskich metropolii. W końcu większość parlamentarzystów mieszka w miastach i zdaje sobie sprawę z ich problemów. I byłoby wielkim błędem, gdyby polskie metropolie nie mogły wykorzystać tego boomu inwestycyjnego, tych sporych, jak na nasze warunki, środków, które są w tych najbliższych latach do zagospodarowania. W związku z tym osobiście wierzę, że problemy, z którymi się spotykamy i te nieciekawe informacje na temat zmniejszających się możliwości dochodowych naszego budżetu będą przejściowe i będą dotyczyły tak naprawdę tylko roku 2008. I wierzę, że od 2009 roku będzie mimo wszystko lepiej. Oczywiście będziemy się zadłużać, będziemy szukać dodatkowych źródeł finansowania, ale tylko dlatego, żeby rozwój Poznania był jeszcze szybszy. W 2008 roku, tutaj również mogę się wypowiedzieć w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej, będziemy wspierać wszystkie działania i inicjatywy, które będą zmierzały do tego, żeby lobbować za lepszymi dla polskich samorządów rozwiązaniami. W tym również wykorzystamy nasze kontakty w klubie parlamentarnym Platformy w Warszawie. Będziemy uczestniczyć we wszystkich akcjach, które będą ku temu zmierzać. Tak widzimy swoją rolę, my, radni miasta Poznania, ponieważ wszystkim nam tutaj, jak tutaj siedzimy, zależy na tym, żeby to hasło, które na wszystkich slajdach się pojawiało, Poznań, tu warto żyć, było faktycznie realizowane. I to jest nasza rola. A ponieważ rok 2008 będzie rokiem trudnym, bo jak powiedziałem, tutaj niewiele uda nam się zmienić, jeśli chodzi o te czynniki zewnętrzne, musimy skoncentrować się na tym, co leży w naszej mocy. Zapomnijmy o tym na chwilę, na co nie mamy wpływu, a porozmawiajmy o tym, na co mamy wpływ. Myślę, że będziemy jednak mieli wpływ na część przynajmniej zaplanowanych dochodów. Jeżeli założymy, że problemy roku 2008 z przychodami z podatków PIT i CIT będą przejściowe, może należy się zastanowić, jak zwiększyć przychody z innych tytułów. Czy być może nie należałoby w większym, bardziej agresywny sposób, bardziej aktywnie pomyśleć o sprzedaży pewnych nieruchomości miejskich po to, żeby wypełnić te luki, które się pojawiają. Jest bowiem bardzo trudne do zaakceptowania, będzie na pewno bardzo trudne do zaakceptowania przez kogokolwiek, abyśmy rezygnowali z planów, które były przyjęte przez nas już wcześniej, a w szczególności tych, za którymi sami rok temu głosowaliśmy. I uważam, że jest to ostatnia rzecz, którą możemy przy planowanym na przyszły rok budżecie zrobić. I za tym będziemy się opowiadać. Znajdźmy środki na to, co już było zaplanowane, a co najwyżej bardzo ostrożnie decydujmy o nowych inwestycjach, które będziemy podejmować. Z dużą rozwagą. Na pewno będzie ten budżet wymagał od nas wszystkich dużej roztropności i ostrożności przy zgłaszaniu ewentualnych nowych propozycji wydatków, bo wiemy, że przy okazji składania poprawek one się zawsze pojawiają. Zachowajmy jednak zdrowy rozsądek, tak długo przynajmniej, jak długo nie pojawią się realne źródła zwiększenia dochodów. Wreszcie, ponieważ te dyskusje na pewno będą trudne i na pewno najbliższy miesiąc będzie pełen emocji, zarówno na tej sali, jak i podczas posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów, chciałbym, żeby, i to jest propozycja w tej chwili ze strony klubu Platformy Obywatelskiej, abyśmy wspólnie się konsultowali, mówię o przedstawicielach innych klubów, a propos tego, jakie inwestycje uznajemy za priorytetowe. Ponieważ źle by było, gdybyśmy próbowali wzajemnie licytować się w tym, co jest ważniejsze, szczególnie w krótkim horyzoncie czasowym, lepiej porozmawiajmy o tym, co z punktu widzenia miasta, co z naszego punktu widzenia jest najważniejsze. Szkoda, że nie odbyły się szerzej zakrojone konsultacje z autorami tego budżetu, ponieważ pomimo, że padały tutaj słowa o głębokim sicie konsultacji, klub Platformy tak do końca tych konsultacji nie odczuł. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas czuł się dzisiaj komfortowo, czy po 15 listopada, widząc te propozycje zawarte w budżecie, tak jak one wyglądają. W tej chwili mamy projekt taki, jaki mamy. Właśnie odbyło się pierwsze czytanie. W tej chwili konstruktywnie podejdźmy do tego, co należy w tym budżecie poprawić. Nie na siłę zmienić, ale poprawić. Tak, żeby, tak jak powiedziałem, za rok Poznań był lepszym miastem dla nas wszystkich i dla tych, których reprezentujemy. Także zachęcam do tych konsultacji. Zaproponujemy stworzenie zespołów konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli poszczególnych klubów, tak żeby w mniejszych zespołach zastanowić się na tym, co wspólnie możemy zrobić. Już w zeszłym roku taka inicjatywa się pojawiła, nie została ona zrealizowana. Myślę, że w tej chwili jest właściwy moment do tego, żeby do tego pomysłu powrócić. Ponieważ, jak jeszcze raz powtarzam, mamy szansę, to jest unikalna szansa, te duże środki unijne, które są do zagospodarowania, nie są na zawsze. Ten okres do 2013 roku jest szczególnie dla nas ważny, dlatego musimy tą szansę wykorzystać. I cieszę się, że poznański budżet jest najbardziej agresywny i jest najbardziej proinwestycyjny. To dobrze, że myślimy w ten sposób o planowanych inwestycjach, nawet w takim trudnym momencie, z jakim mamy do czynienia w tej chwili. Być może to nie będzie tłusty rok, ale niech nie będzie szczególnie chudy. Tak? I żyjmy nadzieją, że dzięki dobrze wypracowanym wspólnym rozwiązaniom uda się większość zaplanowanych wcześniej inwestycji przeprowadzić. Dziękuję, to tyle.
Dziękuję. I teraz pan Przemysław Poligowski, przewodniczący klubu PiS. Ale tylko w tej chwili.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Kiedy rok temu rozpoczynaliśmy debatę w pierwszym czytaniu nad budżetem miasta na rok 2007, mówiłem o zastrzeżeniach, jakie Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości ma do ówczesnego projektu, ale określiłem go mianem interesującego, dobrego wyjścia do dalszej dyskusji. Skończyło się wówczas co prawda na niczym i posiadająca większość w naszej Radzie, Platforma Obywatelska odrzuciła niemal wszystkie propozycje, zarówno te indywidualne, jak i posiadające rekomendacje komisji merytorycznych, ale sam punkt wyjściowy uważałem za dobry. Dzisiaj okazało się, że takie, nie dzisiaj, bo w momencie, w którym otrzymaliśmy projekt budżetu na przyszły rok, okazało się, że takie projekty budżetu mogą nam być przedstawiane przez pana prezydenta i jego służby tylko wówczas, gdy wszystkie okoliczności układają się po myśli pana prezydenta, gdy nie ma nieprzewidzianych, niekorzystnych, to powiedzmy sobie szczerze, zmian dla naszego miasta. Pani skarbnik mówiła, jakby to było pięknie i bogato, gdyby nie ten Sejm, ta nieszczęsna ulga. Szanowni Państwo, dobry gospodarz jest przygotowany na każdą ewentualność. Dobrego gospodarza poznajemy po tym, jak radzi sobie w trudnych sytuacjach i czy odnosi sukcesy wtedy, kiedy inni, ci przeciętni, sobie nie radzą. Bo cóż można powiedzieć o tegorocznym projekcie? Ja długo szukałem jakiegoś dobrego cytatu i znalazłem wypowiedź pana premiera Donalda Tuska sprzed kilku lat w czasie debaty budżetowej w Sejmie. Brzmiała ona, że ręce i spodnie opadają. Bo ja uważam, że to jest projekt kiepski. To jest dowód na słabość naszego miasta, na brak umiejętności dostosowywania się. On jest w pewnym sensie potwierdzeniem tezy, która pojawiła się jakiś czas temu w debacie na łamach Gazety Wyborczej. Tezy o przeciętności naszych elit, o przeciętności władz naszego miasta. A na czym opieram taką swoją, nie przeczę, dość radykalną opinię? Otóż opieram ją na porównaniu projektów budżetu miasta Poznania i projektu budżetu miasta Wrocławia. Oczywiście zaraz usłyszę oskarżenia, które pojawiają się zawsze, że oto żyjemy w cieniu Wrocławia, że żyjemy pewnym mitem, ale ja dotarłem do projektu budżetu na przyszły rok i przyznam szczerze, niestety porównanie tych projektów potwierdza tę tezę. Potwierdza tezę o braku naszej inwencji, o braku pewnych pomysłów, które umożliwiają podjęcie działań wyprzedzających. My reagujemy na zasadzie prostego schematu, w prosty sposób otrzymujemy pewien bodziec i na ten bodziec prosto reagujemy, trochę jak w tej teorii Pawłowa. Nie potrafimy przygotowywać działań wyprzedzających, a inni, jak się okazuje, potrafią coś takiego zrobić. Dzisiaj jest pierwsze czytanie, więc ja nie będę zanudzał, tym bardziej, że jest już późno, żadną pogłębioną analizą. Kilka słów o projekcie naszym i o projekcie wrocławskim. Oczywiście najpierw narzuca się porównanie z rokiem ubiegłym i tu mamy wyraźny, zauważony już przez pana przewodniczącego Szczucińskiego spadek wydatków na kulturę, drenaż wielu wydatków inwestycyjnych, przede wszystkim w oświacie. No tutaj nie mogę nie zrobić osobistego odniesienia, bo pamiętam, jak w 2005 roku Rada przyjmowała moją poprawkę dotyczącą przyspieszenia inwestycji związanych z budową szkoły na Strzeszynie. Dzisiaj mamy rok 2007 i okazuje się, że w 2008 roku ta inwestycja w ogóle zniknie z budżetu, zgodnie z planami pana prezydenta. W zeszłym roku miałem satysfakcję, kiedy na wniosek mój poparty przez Komisję Oświaty pan prezydent przychylił się do planów budowy pływalni na Strzeszynie i okazuje się, że ten projekt nie znajduje się nawet w grupie projektów tak zwanych rezerwowych. Mamy więc spadek, drenaż planów inwestycyjnych w zakresie oświaty, również w zakresie pomocy społecznej, spadek nakładów na drogi i komunikację. Jest oczywiście jedna rzecz, która nas cieszy, zauważamy ją i doceniamy. To jest fakt, iż rzeczywiście przyszłoroczny projekt budżetu potwierdza tezę, iż postawiliśmy na sport i to nie tylko deklaratywnie, jak to dotąd czasami bywało, ale realnie. I to jest ważne, zwłaszcza w kontekście przygotowań do Euro 2012, ale niestety trzeba pamiętać zawsze, że jest to tylko jedna z wielu dziedzin, w której musimy rywalizować z innymi miastami. Źródłem takiej trudnej sytuacji miasta jest, zgodnie z tym, o czym mówiła pani skarbnik, przede wszystkim stagnacja dochodów i dosyć kiepskie prognozy na przyszłe lata. Pan prezydent tłumaczył to również w rozmowie z radnymi, przede wszystkim ulgą prorodzinną, dość nieodpowiedzialną, to trzeba sobie powiedzieć, polityką władz centralnych u Sejmu poprzedniej kadencji. Tu bardzo liczę rzeczywiście na pomoc zadeklarowaną przez pana przewodniczącego Majchrzyckiego, bo pamiętajmy, że ta ulga rozdmuchana do niebotycznych rozmiarów to niestety również ulga przegłosowana głosami Platformy Obywatelskiej, także mam nadzieję, że to poczucie odpowiedzialności kolegów nie odpuści. Natomiast patrząc na przyszłoroczny budżet Wrocławia, trzeba przyznać, że będzie to budżet rekordowy. Proszę Państwa, to miasto również ucierpi z powodu ulgi prorodzinnej. Według szacunków miasta prawdopodobnie chodzi o stracone około 100 milionów złotych. Ale budżet miasta Wrocławia w przyszłym roku to będzie drugi co do wielkości budżet w Polsce. Pierwszy raz przekroczy on barierę 3 miliardów złotych. Proszę pamiętać, że 2 lata temu budżet Wrocławia i Poznania różnił się niewiele. Oba oscylowały wokół 2 miliardów złotych. Przyszłoroczny budżet Wrocławia to 3 miliardy złotych i będzie to, tak jak powiedziałem, drugi budżet w kraju po Warszawie. Co ciekawe, wrocławianie gonią nas, bo tak pozwolę sobie to określić, również na naszym polu. W przyszłorocznym budżecie miasta Wrocławia o 100% wzrastają wydatki miasta na kulturę fizyczną i sport. Dodatkowo miasto to może sobie pozwolić o 50% podnieść wydatki na bezpieczeństwo, o 50% na kulturę, bo oczywiście mówię w zaokrągleniu, i niemal 20% na oświatę. 38% budżetu, przyszłorocznego budżetu miasta Wrocławia, miasto to przeznaczy na inwestycje. Pamiętać należy o tym również dlatego, że nasz budżet nie może być oceniany w oderwaniu od innych regulacji, które są z nim bezpośrednio związane. Mam na myśli oczywiście taryfy MPK, taryfy wody i ścieków. Wreszcie w moim przekonaniu no niestety dość haniebne założenie o odebraniu dodatków dla rodzin wielodzietnych. Pamiętajmy, że niestety w ten sposób następuje przerzucenie kosztów, jakie są związane z utrzymaniem bieżącego funkcjonowania miasta, na barki mieszkańców. Jednym słowem, mieszkańcy Poznania dostaną w przyszłym roku mniej, za co zapłacą więcej. Ja chcę powiedzieć tak, jestem bardzo rad ze względu na propozycję złożoną przez pana przewodniczącego Majchrzyckiego, a wcześniej jeszcze przez pana przewodniczącego Kręgleskiego. My jesteśmy otwarci i chcemy wierzyć, że to dość krytyczne spojrzenie, które w jakimś sensie również pojawiały się w wystąpieniach moich przedmówców, zachęci pana prezydenta do poważnych korekt w tym projekcie budżetu na rok 2008. Zachęci go do zmian na korzyść poznaniaków. My wierzymy, że pan prezydent będzie w tym roku z nami radnymi, nie radnymi PiS-u, tylko radnymi w ogóle, rozmawiał, a nie w jakimś sensie dyktował, co miało miejsce do tej pory, przekonany, że budżet taki czy inny i tak zostanie uchwalony bez większych zmian przez posiadającą w naszej Radzie większość, którą stanowią radni Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że tak jak pan prezydent deklarował, że będzie w trakcie kampanii, że będzie bronił Poznania, zechce go bronić również razem z radnymi, ale wola ta musi być z obu stron. Myślę, że jest ze strony radnych. Liczymy tutaj na przyjęcie takiej niekonfrontacyjnej postawy, postawy, którą pozwolę sobie określić postawą pana prezydenta Dutkiewicza. Pan prezydent Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, nie ma kłopotów ani z budżetem, ani z Radą Miasta i to z żadnym z klubów. Prosimy pana prezydenta i jego służby o pozytywne nastawienie do tej dyskusji i mamy nadzieję, że w tym roku odrzuci ten niemiłosierny styl dyktatu, który towarzyszył rozmowom o budżecie w latach poprzednich. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wystąpienia klubowe. Czy w tej chwili w debacie indywidualnej ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę takich zgłoszeń. Zatem uznaję, że w ten sposób wyczerpaliśmy. Pan Wojciech Mańszycki, bardzo proszę.
Ja tutaj jeszcze krótko, ale nawiążę do tego, co przed chwilą pan przewodniczący Foligowski powiedział. Tak patrząc, rozglądając się wokół siebie, te nasze ławy tutaj sesyjne opustoszały. Zakładam, że część z radnych już zabrała się do prac nad budżetem. Natomiast chciałbym takim może bardziej optymistycznym jeszcze akcentem zakończyć te nasze rozmowy, ponieważ my dzisiaj nie uchwalamy budżetu i nie zatwierdzamy go w takiej formie, w jakiej on jest. My tak naprawdę jako radni w tej chwili dopiero zabieramy się do roboty i ja jako przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów bardzo zachęcam do aktywności w tym okresie, zarówno przy składaniu mądrych, jeszcze raz powtórzę, mądrych przez duże M poprawek, które składamy do 3 grudnia, jak również później do aktywności w ramach drugiego czytania. I wtedy mam przekonanie, że jeżeli wszyscy wykorzystamy ten cały potencjał, który w nas tkwi, bo dzięki naszym indywidualnym walorom reprezentujemy dzisiaj poznaniaków i dla nich tutaj jesteśmy, dajmy im w grudniu dobry budżet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem to, co chciałem przed chwileczką powiedzieć, rozumiem, że wyczerpaliśmy debatę związaną z punktem 15a i 15, czyli pierwszym czytaniem budżetu miasta i pierwszym czytaniem WPI na lata 2008-2012. Zamykam więc te punkty. Przystępujemy do punktu 18, wolne głosy i wnioski. W tym punkcie ja chciałbym tylko przypomnieć państwu o tym, że w czwartek w dwóch terminach będzie prezentacja i jakieś ćwiczenie aplikacji związanej z wprowadzaniem poprawek do budżetu miasta Poznania. Czy ktoś z państwa chciałby w tym punkcie również zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem zamykam punkt 18. W punkcie 19 zamykam 26. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję państwu za udział. Do widzenia, dobranoc.